praktyczna wiedza i specjaliści z doświadczeniem. To wszystko i wiele więcej w podcast Praktyczna Strona Treningu. Zapraszam, Artur Mor. Słuchasz materiału stworzonego na potrzeby naszego kanału YouTube Praktyczna Strona Treningu TV, gdzie nieustannie tworzymy wartościowe, osadzone w nauce i wyjątkowo praktyczne treści. Wesprzyj projekt i zasubskrybuj nasz kanał.
Cześć, zapraszam na rozmowę z fizjoterapeutą neurologicznym, pracującym na oddziale neurologicznym, wykładowcą akademickim Jankiem Sielczakiem. Cześć Janek.
Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Cześć.
Cześć Janek. Janek, co jeszcze o tobie wartałoby, ażeby słuchacze, widzowie wiedzieli?
Od początku swojej pracy jestem w jakimś stopniu związany z neurologią. Początki mojej działalności to był zakład opiekuńczo-leczniczy jeszcze w czasach studenckich. Ostatnim byłem rocznikiem, gdzie mogłem pracować po licencjacie, więc 2 lata spędziłem w takim specyficznym zakładzie opiekuńczo-leczniczym, bo to była klinika wentylacji respiratorem. Tam wszyscy pacjenci wymagali tej wentylacji mechanicznej. Dystrofie mięśniowe, stany po urazach czaszkowo-mózgowych, udary mózgu, ale też kilka takich internistycznych schorzeń, też przeroko-obturacyjna choroba płuc. Generalnie wszyscy wymagali wsparcia respiratora. No, siłą rzeczy tam raczej opieka, bo te rokowania były takie nie najlepsze dla tych osób. I tam spędziłem tak dorywczo, bo nie było taki full-time job, dlatego że studiowałem dziennie, więc jak mogłem tylko tam 1-2 dni w tygodniu tam praktykowałem. Do tego jako wolontariusz na obozach z dzieciakami, też z niepełnosprawnościami, autyzm, porażenie dziecięce, zespół Downa. No, siłą rzeczy to było raczej około neurologiczne tematy, zawsze byłem blisko tej neurologii. No i tak się złożyło, że później zacząłem pracować już po studiach w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, w drugiej klinice neurologicznej. I tam do dzisiaj działam głównie na oddziale ostrym, intensywnym, ale również też na oddziale rehabilitacji stacjonarnym i mamy pacjentów dziennych, tak jakby z poradni.
Ty przyjmujesz też prywatnie?
Tak, z przyjacielem ze studiów otworzyliśmy taką własną praktykę. Mieszamy nieco studio treningu z gabinetem fizjoterapeutycznym, taki naprawdę bardzo mała kameralna praktyka, gdzie tam sobie po pracach w klinikach przyjmujemy.
Okej. Okay. Jaką różnicę widzisz pomiędzy tą pracą taką na oddziale neurologicznym, a pomiędzy praktyką prywatną?
No, 2 inne światy. No, z pewnością praca na oddziale pozwala na obserwację takich pacjentów, którzy gdzieś te deficyty stanu funkcjonalnego spowodowały no, niepełnosprawność. Tak? No, prywatna praktyka no, właściwie opiera się na tym, że stan pacjentów jest stabilny, oni oczekują jakby rozwiązania relatywnie problemów, nie chciałbym powiedzieć prostych, ale...
Wiesz co, bo ja teraz pozwolę ci przerwę, tak. Bo ja się zacząłem uśmiechać, jak to zacząłeś mówić, bo tak zmierzasz w stronę, o której ja pomyślałem, czyli czasami ta fizjoterapia w sektorze prywatnym, zresztą nie tylko, to jest leczenie zdrowych ludzi. I większa tu jest komponenta edukacji i zracjonalizowania im tego, że no nie chcę, żeby to źle brzmiało, ale że nic wielkiego im nie dolega i że ten ból, który posiadają, jest przejściowy, no nie, czasami nie możemy wskazać przyczyny tego bólu. I jeżeli ta osoba będzie starała się po prostu w naturalny sposób wracać do życia społecznego, zawodowego, nie będzie unikała tego ruchu, będzie się aktywizowała na różne sposoby, to to po prostu przejdzie.
Oczywiście. Myślę, że tylko najbardziej wymagające jest to, żeby odróżnić te stany, które rzeczywiście mogą być, no bo coraz częściej tak jest, że rzeczywiście tą pierwszą linią opieki może być fizjoterapeuta. A miewałem takie sytuacje, gdzie właśnie pacjenci, gdzie rozpoczynała się jakaś choroba neurodegeneracyjna, czy generalnie jakaś układowa choroba, ale całego układu nerwowego, nie mówię o takich stanach ostrych, nagłych, właśnie jej pierwsze objawy to były na przykład zaburzenia nastroju i widywałem sytuację, albo na przykład w stwardnieniu rozsianym też tak bywa, prawda, że są jakieś parestezje, drętwienia, rzeczy, które mogą być uznane również za właśnie takie dosyć mało wymagające, przejściowe. Odkręgosłupowe, tak bardzo ogólnie można powiedzieć. No i znam sytuację i klinika, tak gdzie pracuję, też zna, gdzie to po prostu było w pewnym stopniu przeoczone, leczone jako właśnie te takie dosyć proste problemy, często też niepotrzebnie, no a okazywało się, że to jednak było problem. Więc wydaje mi się, że jak najbardziej tak, z uwzględnieniem tego, że trzeba przede wszystkim odróżniać to, co może być niebezpieczne,
tak.
A reszta to ta edukacja, która...
Dokładnie. Ja dlaczego to podkreślam? Bo jednak my jesteśmy konsumentami statystyki i w większości przypadków będziemy pracowali z problemami błahymi, przejściowymi, no bo tak ludzie na takie dolegliwości zapadają częściej. Tych chorób rzadkich, realnych problemów jest po prostu mniej. Natomiast w pełni podpisuję się pod tym, co powiedziałeś, czyli diagnostyka, w tym diagnostyka różnicowa, są kluczowymi kompetencjami fizjoterapeuty, w ogóle każdego medyka, ażeby odpowiedzieć sobie na fundamentalne pytanie, czy ten pacjent jest dla mnie, czy ja mogę mu pomóc, czy przypadkiem moje kompetencje nie są zbyt niskie i muszę wysłać go do innego specjalisty. No i to myślę jest takie fundamentalne założenie. No dobrze, wracając jeszcze do tych pacjentów prywatnych i tej neurologii. Czy sprofilowali się twoi pacjenci, którzy trafiają do ciebie prywatnie z uwagi na twój profil pracy w klinice, że to są też pacjenci, u których podejrzewa się choroby neurologiczne? Albo oni podejrzewają u siebie, albo są kierowani do ciebie?
Oni raczej już są zdiagnozowani i muszę powiedzieć, że to co miałem... Taki pomysł się pojawił, jak tą praktykę otwierałem prywatną, no to właśnie przyświecało mi to, żeby to było takie studio treningu dla osób z rozpoznaną chorobą neurologiczną jakąś, czyli jakby tam nie ma procesu jako tako diagnostycznego. Oczywiście się zdarzają różnego rodzaju takie ortopedyczne dodatki, które siłą rzeczy wynikają z tych stanów neurologicznych. Natomiast te osoby często już są zdiagnozowane, są pod opieką neurologa, a ja... z nimi trenuję po prostu, czyli dostosowuję swoje działania do tego, żeby oni w danym momencie mieli jak najwyższą możliwą sprawność, jaka jest na dany dzień możliwa. Nie ma tej komponenty leczenia samego w sobie, no bo no generalnie w neurologii wiele chorób po prostu albo się wydarza i później mamy do czynienia z jakimś stanem, człowiek już nie choruje, tak jak mówię, przy udarze mózgu, albo no proces niestety jest postępujący szybciej, wolniej. Często farmakologia nowoczesna tych niektórych chorobach, na przykład stwardnienie rozsiane, znacząco to ogranicza. Czasami nawet na takie długie interwały czasowe, gdzie ten pacjent, powiedzmy 10 lat, 15, nie ma żadnych nowych deficytów, wręcz może tą sprawność poprawiać, ale no, ja po prostu zajmuję się ich stanem funkcjonalnym, tak? Nie ma tam komponenty leczenia, nie poczuwam się, żebym ich leczył.
No właśnie, no i teraz takie moje fundamentalne pytanie. Na ile różni się postępowaniu, które może zarządzać fizjoterapeuta, w tym postępowaniu takim no, albo zachowawczym, albo w takiej rehabilitacji po jakimś incydencie, po jakimś zachorowaniu, tak jak powiedziałeś, pacjent neurologiczny do ortopedycznego. Czyli takie otwarte pytanie zostawiam tobie, na ile ta praca będzie diametralnie się różniła, czy jest tu więcej rzeczy wspólnych, czy jednak jest więcej różnic?
Bardzo zależy od okresu, w którym się znajduje dany pacjent. Taki modelowy pacjent neurologiczny, o którym można mówić, jeśli chodzi o praktykę fizjoterapeuty, to jest jednak ten stan po udarze. No to oczywiście, że różni się moja praca na OIOM-ie, a w momencie, kiedy pacjent jest już w stanie stabilnym, czy na przykład już jest w opiece ambulatoryjnej, tak przychodzi trenować. Natomiast pewne zasady są oczywiście no, identyczne, tak? Tylko po prostu pole i miejsce ich zastosowania jest inne. Tak? No, siłą rzeczy, czy on jest na oddziale ostrym na OIOM-ie, no to właściwie od pierwszej doby już należy go jakimś wysiłkiem fizycznym obciążać. Dużo jest na ten temat danych. No i po roku nadal należy go obciążać, tak? No po prostu wydaje mi się, że to czasami jest może nie do końca dobrze zrozumiane już tak powszechnie, że obciążanie wysiłkiem fizycznym, dbanie o tą aktywność fizyczną, no nie jest czymś, co nie powinno mieć początku i końca, tak? Tylko jest jakimś stałym procesem, który powinien towarzyszyć człowiekowi, żeby utrzymał zdrowie, no szeroko pojęte. Prawda?
No, czasami charakterystyka tego procesu, czyli wykorzystane interwencje, one będą w pewien sposób miały spełnić taką rolę, że będą przywracały utraconą bądź zubożoną funkcję, tak? Czyli jeżeli mówisz o pacjentach na przykład poudarowych, którzy mają problem z wykonaniem jakichś czynności dnia codziennego, jakichś fundamentalnych, to dla nich tą formą aktywności ruchowej, tym ćwiczeniem będzie uczenie się niejako na nowo albo w sposób, dokładnie, przywracanie im możliwości tych ruchów, tych funkcji, sięgania po kubek, tak, czesania sobie włosów i tak dalej.
Tylko tutaj właśnie wydaje mi się, że właśnie jest taka znacząca różnica między tą ortopedią a neurologią, że w neurologii niestety trzeba czasami podjąć taką decyzję, która funkcja jest już bezpowrotnie utracona. Dużo jest też różnych opinii często na ten temat, natomiast no są też jasne dane, które pokazują, że niestety pewne deficyty neurologiczne po tych ogniskowych uszkodzeniach mózgu no po prostu się nie wycofają.
One way ticket.
I wtedy, no to się niestety zdarza, osoby są utrzymywane w takiej wizji, w treningu, w procesie kinezyterapii, gdzie no, ktoś chce tą funkcję za wszelką cenę przywrócić, wręcz ja sam miałem z tym często problem. No, nie jest łatwo zakomunikować człowiekowi czy jego rodzinie, że po prostu to już nie będzie możliwe. A w ortopedii no, wizja tego, że ta funkcja zostanie w pełni przywrócona. No, w wielu przypadkach też, oczywiście nie we wszystkich. No, mamy jakieś amputacje, prawda, to też są takie stany, ale ona jest raczej, no nie chcę powiedzieć pewna, ale no też miałem okazję, bo w prywatnej praktyce się mi zdarzają pacjenci ortopedyczni, no prowadzić kogoś po na przykład uszkodzeniu łąkotki czy więzadle krzemu, to tam właściwie, jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem i nie mówimy o jakimś top performance, jeśli chodzi o sport, tak, tylko takim, żeby ktoś no pojechał na narty za 2 lata czy za rok, no to ja mogę praktycznie się podpisać, tak? No to jeżeli pewne rzeczy się wydarzą, no to jest to po prostu bardziej przewidywalne.
No i większe mam możliwości, ażeby pojawiły się jakieś kompensacje albo ten powrót funkcji był do takiej, która daje te tak, możliwości no, satysfakcjonujące.
Bo warunkiem właściwie pojawiania się kompensacji jest no dobrze funkcjonujący układ nerwowy, tak? No bo to on powoduje, że możemy jakąś wariację ruchów sobie no tworzyć. A...
Powiedzmy funkcję, tak. Akt ruchowy w postaci skoku. Możemy realizować będziemy realizowali z użyciem stawu skokowego, kolanowego, biodrowego, zresztą z całego ciała, natomiast możemy te akcenty kłaść, że jeżeli mamy z jakiegoś powodu deficyty motoryczne w obrębie kolana, ta strategia będzie realizowana z większą komponentą na przykład zgięcia biodra, ażeby wygenerować jakąś potencjał funkcjonalny. I to sprawia, że no, mamy zdecydowanie większe możliwości, ażeby ten pacjent robił to, co chce robić w ortopedii. Powiedziałeś o amputacjach. No, mamy nawet w tej chwili bardzo dobrze funkcjonujące protezy, które pozwalają uprawiać sport nawet na bardzo wysokim zawodowym poziomie, który w wielu przypadkach no, jest przewyższający to, co osoby pełnosprawne potrafią
biologiczne
wykonywać.
Biologiczne możliwości pewnie, tak.
Dokładnie. Ja jeszcze wrócę do tego tematu, który trochę porzuciliśmy, mianowicie do diagnostyki. Jesteśmy zgodni, ja to raz jeszcze podkreślę, że umiejętność diagnostyki i diagnostyki różnicowej są fundamentalną kompetencją fizjoterapeuty, która w ogóle pozwala decydować o tym, czy on może coś dalej robić. No ja mam do ciebie takie pytanie. Czy ty obserwujesz, pracując w różnych miejscach, będąc związany z środowiskiem fizjoterapii też akademickiej, że ten system akademickiej edukacji, raz i poza edukacji pozaakademickiej, daje fizjoterapeutom odpowiedni komplet narzędzi, ażeby czuli się pewnie oraz potrafili rzetelnie wykonywać diagnostykę różnicową.
Na szeroką skalę myślę, że pewnie na pewno są braki, natomiast no przede wszystkim nie ma jakiejś takiej jasnej systematyki w nauczaniu, tak? Czyli są bardzo duże różnice między uczelniami, są różnice między koncepcjami szkoleniowymi, tak? No, nie jest to w taki sposób ustrukturyzowany, które mogłoby pozwolić komuś wchodzącemu w ten zawód mieć jakąś jasną ścieżkę, tak jak ma na przykład lekarz. Ja obserwowałem bardzo często, no, z racji tego, że w mojej klinice no, dużo też jest rezydentów, jakichś kolegów, którzy w podobnym wieku dołączyli, no to ta ścieżka rozwoju zawodowego jest taka bardzo przewidywalna. On się uczy od specjalisty, ma te same szkolenia do wykonania w całej Polsce często, każdy neurolog na przykład, natomiast no, u nas tego nie ma, powiem więcej, no niestety przeszkadza to, że mnogość tych koncepcji, które no, nie do końca są sprawdzone w sposób naukowy, no jeszcze wprowadzają taki niepotrzebny chaos, tak, czyli no zresztą to też niejednokrotnie podkreślasz, że nawet taka wiedza o usprawnianiu ciała człowieka w stanie, kiedy ono jest w pełni zdrowe, nie jest często zrealizowana, prawda? Czyli to też staram się o tym mówić, że no, trudno się zabierać za usprawnianie człowieka chorego z jakimś deficytem, czy już ortopedycznym, czy neurologicznym, w momencie kiedy no, nie ma takiej pełnej, znaczy niepełnej, no, wystarczającej tak naprawdę wiedzy o tym, co zrobić, żeby, jeżeli mamy do czynienia ze zdrowym organizmem 30 lub 70-letnim, poprawić a, wytrzymałość, b, siłę mięśniową, zakres ruchu. Tak? I to mówię o podstawowych metodach, bo one są dla, jak wiesz, generalnej populacji wystarczające często.
Tak, zapominamy, że zasady są uniwersalne dla procesu rehabilitacji osób chorych, jak i dla osób zdrowych, bo jeżeli mówimy o usprawnianiu poprzez terapie aktywne, poprzez ruch, poprzez kinezyterapię, to parametry, którymi opisujemy ten ruch, częstotliwość tego ruchu, intensywność, objętość, zakresy ruchu, tempo wykonywania tego ruchu, czasy przerwy pomiędzy poszczególnymi ruchami, tempo pojedynczego powtórzenia i tak dalej, to są uniwersalne parametry, którymi możemy opisywać ruch w procesie rehabilitacji i w procesie treningu. No a tego ja nie byłem uczony na uczelni, będąc na wydziale fizjoterapii. To się coś zmieniło?
No, na uczelni, która miałem okazję skończyć, a teraz mam okazję pracować, muszę powiedzieć, że pewnych podstaw byłem uczony, ale z racji tego, że one były bardzo dobrze wyłożone, tak, ja mam takie poczucie, że mi pokazano, gdzie zgłębiać tą wiedzę dalej i jak się tego uczyć, ale może nie podkreślono takiej hierarchii wartości tych interwencji, tak, czyli tutaj była fizjologia wysiłku, tyle samo godzin, co na przykład jakieś metody specjalne, z którymi no, nie zawsze
ja zawsze znam,
tym przedmiot.
A jak definiujemy metody specjalne? Ja w ogóle lubię to, bo tak samo w treningu są. Metody specjalne. A czym się różni ta zwykła metoda od specjalnej? Żeby mi to ktoś kiedyś zdefiniował.
Tak. Tym, że druga jest specjalna.
Najczęściej ja widzę po prostu, jak jest bardziej wymyśla i ktoś jest od nazwiska kogoś, to jest to metoda specjalna. Natomiast jak za bardzo nikt jest tak prosta, a czasami ekstremalnie skuteczna, ale w sumie znana każdemu, to ona jest zwykła. Że tutaj wyjątkowość z jakiegoś powodu determinuje tą specjalność.
I właśnie wiesz, to może prowadzić ten chaos, że tak naprawdę jest taka sama ilość czasu na to poświęcona i nie jest tak wyraźnie podkreślone, że tych rzeczy dodatkowych można szukać i je zgłębiać dopiero kiedy te fundamenty są zapewnione. No bo nie mogę powiedzieć, no, na pewno ta wiedza dotycząca fizjologii wysiłku była, tylko że to było na tyle jakby mało, plus nie było zwrócone takiej uwagi, że tak, słuchajcie, to jest na przykład najważniejsze. Nie mówię o fizjologii wysiłku, tylko ogólnie, że człowiek, myślę, że tuż po tych studiach może nie do końca wie, co jest tak naprawdę najważniejsze, tak? Co tak, jest ważniejsze od jedno od drugiego, prawda?
Na pewno łatwiej zdobywać wiedzę, kiedy wiąże się z tym jakiś kontekst, czy rozwiązujesz jakiś realny problem i wtedy widzisz wartość w tej teorii, kiedy od razu widzisz, że ona wpływa na praktykę, kiedy ta teoria jest traktowana jako nieco osobna lekcja, trochę odrealniona, odłączona od tej praktyki, jest problem, no bo jeżeli będziemy uczyć się samej fizjologii, nie widząc tych praktycznych implikacji, czyli tego, jak to wygląda w praktyce, czyli na przykład nie doświadczając tego lokalnego zakwaszenia, czy na przykład nie doświadczając jakichś domsów, czy nie widząc, jak na przykład zaczynam się męczyć w czasie kontynuowania wysiłku, nie widząc efektów takich praktycznych, takiego upadku mięśniowego, kiedy nie mogę wykonać kolejnego powtórzenia, tego trudniej się uczy, bo jednak taka nauka poprzez doświadczenie jest dużo bardziej praktyczna i wiele osób, które potem związane są, widzę, z fizjoterapią, ze sportem, są szkoleniowcami, one wielokrotnie w pierwszej kolejności były takimi, no, powiem tak kolokwialnie, zajawkowiczami tego ruchu i zaczęły pozyskiwać wiedzę,
rękę,
tak,
prawda?
Zaczęły się edukować, poszukiwać pewnej racjonalizacji, pewnego wytłumaczenia, dlaczego w praktyce dzieje się tak, a nie inaczej. I ta kolejność sprawiła, że one były żądne tej wiedzy. Natomiast jeżeli odwrócić tą kolejność, to trochę trudno przekonać ludzi, że w tym jest jakaś wartość i że to ma praktyczny sens.
Ja też myślę, że to, w jaki sposób pracuję i ten system pracy, który jakoś tam sobie wyrobiłem, no też to jest repozorom duży przypadek, dlatego że po prostu miałem znajomych, którzy trenowali. Miałem akurat takich pacjentów, którzy wymagali tego ruchu, bo faktycznie no, próba zastosowania czegoś praktycznie, czego byłem uczony na przykład na domówce, tak ja tak zaczynałem swoją pracę od wizyt domowych, gdzie były osoby no, bardzo niesprawne, mówię o takiej pracy prywatnej, oprócz tej w ośrodku, no to siłą rzeczy to kierunkuje właśnie, tak? No bo jeżeli mamy sytuację, gdzie osoba starsza ma problemy funkcjonalne, nie może wstać z kanapy i to po prostu człowiek widzi naocznie, no to wtedy siłą rzeczy się to po prostu czuje, że trzeba takie, a nie inne interwencje wybrać z tych, które się ma. No i nie będzie najlepszym pomysłem, żeby teraz ona na przykład, no nie wiem, była traktowana jakimiś terapiami biernymi, prawda? No bo po prostu kontekst sytuacji powoduje, że i jak im więcej ktoś takich doświadczeń ma, to mam wrażenie, że wtedy się klaruje to, co powinno się robić po prostu.
Myślę, że taka praca, którą mówisz na domówkach z osobami też starszymi, właśnie bardzo często z pacjentami neurologicznymi, zresztą nie tylko, ona potrafi pokazać, gdzie długofalowo powinny być zlokalizowane priorytety, akcenty w pracy fizjoterapeuty, jakie powinno być fundamentalne założenie tego zawodu, czyli koniec końców usprawnianie społeczeństwa w długim terminie, edukowanie, pokazywanie im, co zrobić i jak zrobić, ażeby ten aparat ruchu, zresztą nie tylko, służył im do późnych lat starości, bo myślę, że obydwoje się zgodzimy, że bardzo często niestety każdy incydent hospitalizacji osoby, no może nie w średnim wieku, ale starszej, jest najczęściej początkiem końca, niestety nazbyt często, gdzie te osoby, na przykład z mojej dziedziny, ortopedii, kiedy będą poddane zabiegowi endoprotezoplastyki biodra, całkiem powszechny zabieg, dobrze rokujący, generalnie interwencja, którą wiemy jak wykonywać, dobrze rokuje, to są osoby, które bez odpowiedniej edukacji, bez zachęcenia do ruchu, to jest dla nich początek końca, bo one ograniczają swoją aktywność. One myślą, że one już nie powinny wielu rzeczy robić. A tak naprawdę, żeby zachować swój szeroko rozumiany dobrostan psychofizyczny, one zobligowane są już od pierwszej doby nie tylko się pionizować, ale zacząć już dzień po dniu, tydzień po tygodniu, miesiąc po miesiącu odbudowywać swoją sprawność, nie tylko taką, jak była przed zabiegiem, ale wielokrotnie nawet lepszą, aniżeli była przed zabiegiem. I współczesne zabiegi endoprotezoplastyki biodra pozwalają na to. pozwalają na to. Wiemy, że sam ubytek masy mięśniowej, siły mięśniowej, to będzie w zależności od prac, rok rocznie, po 30 roku życia, około 1% siły, masy mięśniowej możemy tracić. No, można się kłócić, czy 0,5%, czy 1,5%, natomiast po 50 to już dynamicznie przyrasta, czyli wiemy, że między 50 a 70 rokiem życia ten ubytek już jest 30%, a nie nawet procentowy. No i teraz...
I katalizatorami tego są te wszystkie incydenty związane z hospitalizacją. Taka praca była, która pokazywała, że na przykład na oddziale ostrym, już wszelakim, nie mówię tylko o oddziale neurologicznym, to nawet do 1,5%, ale dziennie bywa. Tak, no tam jeszcze te wszystkie takie czynniki związane z żywieniem, z unieruchomieniem skrajnym, z jakby ogólnym stanem stabilnym. No tylko to, wiesz, praca na oddziale powoduje, że doświadcza się takich trudności, tych praktycznego zastosowania, tak? Czyli ja na przykład obserwuję sytuację, bo dużo osób starszych z siłą rzeczy udar mózgu, no jest to nadal choroba osób starszych, mimo że jakby rzeczywiście te statystyki się niestety pogarszają i coraz więcej mamy młodszych osób. Zawsze kolega mi mówi, że jak 20 lat temu na tym oddziale się pojawiał 30-latek, no to się zbierała cała klinika, prawda? Natomiast teraz no to już nikogo nie dziwi, że tam w skali 2-3 tygodni się pojawi, czy w skali miesiąca. I jest wtedy nieco łatwiej, jeżeli deficyt jego po uszkodzeniu jest stosunkowo niewielki. Tak, łatwiej jest poedukować rodzinę, łatwiej jest go zacząć aktywizować. Natomiast w sytuacji osób starszych jest bardzo dużo takich kłopotów, gdzie te czynniki psychospołeczne grają rolę. No my widzimy takie sytuacje, gdzie ktoś, mimo tego, że ten incydent nie odebrał mu poznawczych możliwości, bo tak też się zdarza, to oczywiście wtedy mamy sytuację klarową, ten człowiek nie jest w stanie podejmować decyzji w sposób jasny, ale często tak nie jest, prawda? Gdzie ktoś nie ma ochoty się tego procesu włączyć przez to, że tyle lat funkcjonował w takich wzorcach, że jakby ta wizyta fizjoterapeuty nawet po tym bodźcu wydawać by się mogło tak silnym, gdzie już zachorowałem tak ciężko, nadal powoduje, że mam niechęć do tego ruchu i na przykład nie chcę tego robić, tak? Mimo że to jest już ostatni dzwonek. Tak naprawdę. Już nie mówiąc o takich sytuacjach, gdzie ta sprawność fizyczna to było dla mnie zawsze takie nowe, jak więcej popracowałem na oddziale, że dla części osób egzystowanie w tej roli osoby chorej no niesie szereg korzyści i obserwujemy takie sytuacje, gdzie na przykład przy naszym badaniu, przy ocenie fizjoterapeuty człowiek się prezentuje lepiej, a gdy przychodzi do konfrontacji z rodziną, stan ruchowy się zmienia, prawda? No bo jest ta potrzeba opieki, pokazania tych słabszych stron. No i to są sytuacje, które spowodowały, że po prostu no się potężne trudności pojawiają, tak? No bo ten stan sprawności i to poczucie sprawczości, czyli że ja to odpowiadam, po prostu jest bardzo trudne, żeby to komuś zaszczepić, wiesz?
Kiedy mówimy tak dobitnie o tej edukacji, to ja myślę, że kiedy my zajmujemy się już edukacją w mikroskali, czyli ty zaczynasz pracować z pacjentem i go edukujesz, nieważne, czy to jest neurologiczny, czy ortopedyczny, to z mojej perspektywy to jest trochę już musztarda po obiedzie, bo ta edukacja, ona powinna być już edukacją systemową, prowadzoną na szeroką skalę przez jednym głosem wspólnie przez wszystkich fizjoterapeutów, czyli trochę nasz przekaz branżowy powinien być skrajnie inny od tego, który jest współcześnie. Zresztą w 2019 roku, kiedy ja zacząłem nagrywać podcast, no, którego kontynuacją jest nasza dzisiejsza rozmowa, był sprowokowany i jakby ja poczułem się zmobilizowany do tego, żeby to robić, kiedy miałem dzień, który polegał na edukacji pacjentów, którzy mieli te problemy, o których ja zawsze mówię, tam opadająca nerka, tak, agresywna wątroba i tak dalej.
Osteopatyczne.
Tak, osteopatyczne problemy. I ja spędziłem 4-5 godzin na odkręcaniu tylko tych błędnych przekonań. I oczywiście mniej więcej efekt był podobny do tego, o którym ty mówisz. Czyli z wielu powodów nie udało mi się tego zrobić skutecznie u tych pacjentów. Dlaczego? No bo trudno, żebym ja walczył w ciągu pół godziny z taką jakąś globalną narracją społeczną, która mówi im, że no jak bolą plecy, to się nie możesz schylać, tak? Musisz schylać się tylko z prostymi plecami. Że na pewno tutaj jest jakaś połączenie stawu skokowego prawego z lewym stawem skroniowo-brzuchowym. No pewnie, że jest, ale istotność tego w większości przypadków jest żadna. I tu widzę problem. I dlatego ty potem będziesz miał problem z edukacją, ja mam problem, dlatego że cały czas nazbyt duża część fizjoterapii buduje błędne przekonania, a nie edukuje. I trochę w mikroskali ty musisz potem i ja musimy z tym walczyć.
Tak, no. A problem jest do rozwiązywania często na poziomie systemowym i to jest oczywiście bardzo trudne po prostu, żeby coś realnie w tym aspekcie zmienić.
No i wiesz, jeżeli ty tak samo potem efekt autorytetu, no jeżeli lekarz powie, że na przykład ktoś ma czegoś nie robić albo ma odpoczywać, ma odciążać, a ty powiesz, że no nie ma do tego wskazania i raczej powinniśmy dobrać taki ruch, który jest adekwatny dla danego celu, pod możliwości ograniczenia danej osoby, to może być trudne do przekonania takiej osoby, nawet jeżeli lekarz jest w błędzie, To się zdarza, bo świadomość lekarzy na temat potrzeby ruchu, albo może takiego sformułowania, że ruch jest lekarstwem XXI wieku na większość chorób, nie jest mocno zakorzeniona. No ja może pociągnę ten temat. Na ile twoja współpraca z lekarzami jest gładka i przyjemna, a na ile to jest taka szorstka relacja i trochę musicie się ścierać?
Nie wiem, na ile będą mnie koledzy z kliniki oglądać tą naszą rozmowę, no ale szczerość ponad wszystkim, prawda? Współpraca jest, bo jest to zrozumienie tego, że ten ruch jest potrzebny, natomiast nie ma takiego wglądu w analizę tych nawet czynników, o których ty wspomniałeś, tak? Czyli że ten ruch jest możliwy do pewnego kontrolowania, tak? Czyli na przykład to, co zgłasza pacjent, gdzie wiadomo, że na przykład no, dla wielu osób po udarze trening jakikolwiek, tak, nawet na tym oddziale ostrym, to jest najbardziej usystematyzowana i najcięższa aktywność fizyczna, jaką mieli no niejednokrotnie często w swoim życiu całym. Tak się zdarza. I to jest oczywiste, że pojawią się różnego rodzaju fizjologiczne reakcje, nawet w tym stanie ostrym, na taki wysiłek. I bardzo często lekarze bardzo zrynkowo to odbierają. Czyli że ktoś powie, że czuje się gorzej, bo jestem zmęczony, bo na przykład 15 razy zrobiłem pół przysiad, tak, z 90 stopni z łóżka szpitalnego, no to już jest to odbierane jako coś niedobrego. W takim sensie, że to jest jakby niewłaściwa reakcja. Nie na przykład pewnego poglądu parametrów. Więc ta narracja pacjenta, która oczywiście, że jest zmieniona przez te doświadczenia ruchowe, a właściwie ich brak, bo ich nie było, jest brana jako pewnik. Tak? No, ten człowiek nie ma często możliwości obiektywnej oceny tego, co się z nim dzieje, jeśli chodzi o wysiłek fizyczny. Prawda? No bo on nigdy tego nie robił. Tak? Znaczy, inaczej, oczywiście, że robił, być może, że chodził na jakieś zajęcia grupowe, tak? Ale nie jest to coś dla niego oczywistego i nie chcę powiedzieć, że nie można temu ufać, tak, ale musimy to umieć obiektywizować w jakiś sposób, czyli obserwować parametry podstawowe, obserwować pacjenta i sama relacja pacjenta najczęściej przez lekarzy jest, tak powiem kolokwialnie, kupowana, tak, czyli człowiek chce się już położyć, tak, no a później się okazuje, że on w skali 24 godzin leży 23, tak, są takie prace, ja je nawet na takich spotkaniach w klinice cytowałem, gdzie powiedziałem, że jakby ten okres ostry będzie gorzej. Tam nie ma możliwości, bez względu na to, jak będzie prowadzona fizjoterapia, żeby było lepiej pod kątem stanu funkcjonalnego, bo żadne unieruchomienie, które będzie na poziomie 20 godzin z doby, które ma 24, nawet jeżeli będzie najlepszy możliwy trening wykonywany, kinezyterapia, trening, metody specjalne, cokolwiek, tak, nie będzie to dawało tego efektu. I to jest pewien brak zrozumienia ze strony lekarzy, tego, że ci ludzie z każdym tygodniem się będą pogarszać na zasadzie takiego stanu funkcjonalnego, tak? Czyli pani być może często coś obserwujemy na ERC, na OIOM-ie, ma mały deficyt neurologiczny, a nawet ma duży, jest w stanie wstawać, prawda? Później ona jest regulowana internistycznie przez moich kolegów fachowców, jest znajdowana przyczyna tego udaru, zabezpieczana i się okazuje, że po 2 tygodniach ona już tego nie robi. Co robiła na OIOM-ie? Prawda? Jak ją zaczynaliśmy oceniać. No a jednocześnie jest ta sytuacja, kiedy pacjent zgłasza, no już chce się położyć, prawda? Na przykład już nie mam ochoty siedzieć. To bardzo trudne, no bo finalnie to też jakby, to też jest decyzja tego pacjenta, prawda? Każdy ma prawo powiedzieć, już nie chce. A siłą rzeczy on nie będzie tego chciał wykonywać, no bo taki jest kontekst, jaki nakreśliłem, prawda? Że to jest często pierwszy, wiadomo, że ten pierwszy wysiłek, no to nie jest najlepsze środowisko oddział neurologii, żeby rozpoczynać swoją przygodę z dbaniem o sprawność, nie? Tylko my to musimy użyć tak niezwykle interwencyjnie, że wie pan co, no musi pan to po prostu robić, to jest nieprzyjemne i tyle, tak? No i wiele trudności z tego wynika, łącznie z niezrozumieniem innych. To właściwie tylko fizjoterapeuci są w stanie jakby w jakiś sposób się do tego odnieść, nie? Mhm. Inni specjaliści medyczni z oddziału no, wchodzą w to z łatwością, że no tak, to pan już jest zmęczony, tak? To starczy.
Koncert życzeń pacjenta. Ale ten koncert życzeń pacjenta, on jest też fizjoterapii, bo trochę powiedziałeś, że fizjoterapeuci są w stanie to zrozumieć. No, ja mam wrażenie, że fizjoterapeuci są genialni, jeżeli chodzi o spełnianie oczekiwań pacjentów. Czyli jeżeli przychodzi pacjent, nieważne z jakim problemem, i mówi, no bo tutaj niech pan coś tam nastawi, pomasuje, rozmasuje, proszę bardzo. Masujemy, proszę się położyć.
Zrobimy.
Tak. I tu jakby robienie czasami tego, czego pacjent nie oczekuje, a to, co powinien robić, albo co powinno zostać w tym procesie zrobione, lepiej powiedzieć, jest kluczowe. Bo kiedy my mówimy o tym modelu evidence-based practice, który uwzględnia dowody naukowe, który uwzględnia doświadczenie kliniczne terapeuty oraz uwzględnia kontekst pacjenta, to ja to też wielokrotnie powtarzam. Ten kontekst pacjenta to nie jest koncert życzeń. To oczywiście mogą być jego przekonania, jego preferencje, ale one czasami są błędne u podstaw i należałoby je fundamentalnie zmienić, bo one będą sabotowały ten proces, a nie je spełniać. Czyli ten kontekst pacjenta wręcz czasami, a właściwie w większej części przypadków, z którymi ja pracuję, uwzględnia potrzebę złamania tych błędnych przekonań, pokazania problemu w innym świetle i pokazania, że rozwiąże się ten problem zupełnie inaczej, aniżeli myśli pacjent. I czasami to będzie dla niego po prostu nieprzyjemne.
Często to, co właśnie powiedziałeś, no to zupełnie inaczej, prawda? Że te trudności polega na tym, że wiesz, powiedziałeś o tym, jak ten bodziec, który popchnął cię do tworzenia tego podcastu i popularyzowania tej wiedzy, że...
Ciebie podobne rzeczy popchnęły.
Oczywiście, to codzienność, tak? Ale... 5 wizyt, prawda? To też nie jest łatwe, bo z drugiej strony ja na przykład, powiem szczerze, no mimo tego, że ciśnię się czasami coś, żeby coś powiedzieć bardzo wprost, ale nie mam ochoty krytykować wprost personalnie kolegów po fachu, prawda? Natomiast jeżeli pojawiają się takie teorie, gdzie jakby widzę to, że no najczęściej, jeżeli widzimy już tą konkretną osobę, która jest obarczona tymi błędnymi przekonaniami i one zostały jej zaszczepione, no to jest mi po prostu szkoda, tak? Bo wiem, że to te przekonania dotyczą każdego człowieka i jeżeli ktoś jest przekonany o tym, że ma źle ustawioną wątrobę czy nerkę i to wpływa na to, że coś mu będzie, no to naprawdę można do poważnych kłopotów popchnąć człowieka. Wiesz, tego było zawsze bardzo mało i myślę, że tego nie byłem uczony i myślę, że nie są fizjoterapeuci uczeni, czyli tej kwalifikacji właśnie, tak? No bo bardzo często się przychodzi do lekarza z jakimś problemem i ten lekarz po wizycie, po ocenie mówi, to nie jest taki problem, jak się panu wydawało, nie trzeba nawet robić badań, to jest koniec, na tym się ten proces kończy. Wizyta jest kosztowna, tak, prawda? Natomiast u nas faktycznie, tak jak wspomniałeś, no zazwyczaj wręcz dochodzi do takiego koncertu życzeń, gdzie te nazwy terapii, technik są już na drzwiach gabinetu wypisane. Człowiek może do mnie też dzwonią, prawda? Mam gabinet na południu Warszawy, dzwonią osoby, czy to nieraz z internetu i jest pytanie, prawda, czy ja zrobię to i to? Czy ja wykonam masaż tkanek głębokich? Czy ja wykonam mobilizację trzewną? No do tego stopnia, że miałem sytuację w swojej praktyce, gdzie nie wykonałem jakiegoś zabiegu z zakresu terapii biernych i wiązało się z takim jasno zakomunikowanym następnego dnia niezadowoleniem pacjenta. Także, że przecież mówił pan, że można to rozważyć, a pan tego nie zrobił, prawda? No i to są rzeczy, które no, podsyca niestety może... czy rynek szkoleń niekoniecznie, no pewne przekonania, które w naszym środowisku funkcjonują, że...
Fizjoterapeuci, sami specjaliści.
Tak.
No bo zwróć uwagę, że powiedziałeś o takich przypadkach, lekarze też to robią. Podam przykład. Jeżeli trafia pacjent, dobra, z przeziębieniem, tak? Czyli mamy okresowy, teraz będzie sezon przeziębień. Jakaś infekcja wirusowa, gdzie nie musimy identyfikować tego wirusa, nie będziemy wprowadzali specjalnego leczenia, najprawdopodobniej w ciągu 7 dni przejdzie. I to jest taki pewniak, że to będą najczęściej te osoby chorowały. Natomiast ci lekarze mogliby powiedzieć, no nie widzę tu niczego groźnego, nie wygląda to na bakterie, nie wygląda to na żaden inny problem, najprawdopodobniej przejdzie przez 7 dni, do widzenia, życzę zdrowia. No i ten pacjent będzie zadowolony. I ci lekarze co robią? No przepisują różne witaminy, leki rzekomo poprawiające odporność i to jest palcem na wodzie pisane. Wielokrotnie to działa co najwyżej na poziomie placebo, a de facto pełni nieco taką funkcję, ażeby ten pacjent czuł się zaopiekowany, żeby nie czuł, że wychodzi z pustymi rękoma, że został olany, bo czasami pacjenci będą odbierali nie przepisanie jakiegoś leku,
badania,
jako bycie olanym przez lekarza, że oni coś zbagatelizowali, a oni po prostu podjęli racjonalną decyzję na podstawie stanu klinicznego, na podstawie wywiadu, badania tego pacjenta, że tu nie ma sensu nic więcej robić, to przejdzie, czyli de facto to byłoby z korzyścią dla pacjenta, nie narażało go na koszty, na kolejny stracony czas, ale pacjentom to jest trudno zaakceptować. Myślę, że tutaj nasuwa się taki kolejny problem, że pacjentom w ogóle jest trudno, nam jako ludziom lepiej powiedzieć, nie pacjentom, bo jakbyśmy byli jakimiś lepszymi niż pacjenci, nam czasami trudno jest zaakceptować to, że nam będą jakieś różne dyskomforty rzeczy, jakieś choroby, ból będą doskwierały w życiu i to są stany przejściowe z wielu powodów i nie każdym trzeba się zaopiekować tak, że trzeba go leczyć. Dokładnie to samo jest w zakresie psychologii, ale powiedzieć psychoterapii, czyli w wyniku najróżniejszych trudnych sytuacji życiowych, kiedy będziemy odczuwali gorszy nastrój, będziemy przeżywali wiele trudnych emocji, będziemy czuli się gorzej, utrata pracy, utrata kogoś bliskiego. To są stany przejściowe i czasami nawet lepiej, to wiemy również z badań naukowych, lepiej jest to zostawić w spokoju, a nie grzebać tym palcem w tej ranie. ale pacjenci jednak chcą być zaopiekowani. No to jak to wygląda z twojej perspektywy?
I te potrzeby pacjentów, czy nasze potrzeby, tak jak słusznie poprawiłeś, one są no, niestety sterowane często marketingiem, prawda? Czyli jeżeli dana osoba widzi, że zawsze, kiedy był bolący staw biodrowy, w 90% materiałów, które zobaczył w internecie, było coś tam robione, było naklejane, czy kinezjotaping, czy różnego rodzaju metody, no to też dlaczego miałby ten pacjent, on nie jest ekspertem, on przychodzi z pełnym zaufaniem, prawda? Powinien jakby mieć wyłożoną taką szczerą prawdę, otoczony wsparciem, natomiast no nie powinien być bombardowany jakby błędnymi teoriami. Siłą rzeczy jest. No i człowiek, który nie będzie w to wchodził, nie będzie jakby próbował za wszelką cenę dostosować się do tych oczekiwań pacjenta, z korzyścią dla tego pacjenta często, no powiem szczerze, no często może ponosić takie biznesowe porażki, że tak powiem. Tak. I to się, mam na myśli często, znaczy widzę, że się to czasami po prostu zdarza, tak? No bo te potrzeby ludzi, każdego człowieka opiekuńcze, które polegają na tym budowaniu relacji, są na tyle silne, że często są bardziej wymagane niż to leczenie, a wiele prostych relatywnie dysfunkcji, problemów bólowych rzeczywiście samoczynnie mija, przechodzi. Jeżeli nie mówimy o jakiejś osobie z wymaganiami co do układu ruchu na bardzo wysokim poziomie, no to to się po prostu dzieje obok. Tak jak zresztą często o tym wspominasz, że po prostu wiele rzeczy przechodzi samoczynnie, mamy na to dobre dane, bólu kręgosłupa, tych incydentach ostrych, ale i tak jest ta potrzeba opieki i dobrze, że ona jest, tylko żeby nie trwało to też za długo, bo to jest naturalne, że można z kimś ćwiczyć w trakcie tego, tak? Tylko żeby, no właśnie, kiedy jest to leczenie? Kiedy ja mogę powiedzieć, że ja jakąś swoją interwencją leczę, a nie kiedy tylko towarzyszę i pomagam przetrwać? To jest kluczowe.
Ja częściej zastanawiam się, czy ten kontakt z pacjentem w potrzebie, on raczej nie powinien być związany z tym, ażeby zmienić nawyki życiowe tej osoby, żeby zmienić jego ramę poznawczą, która pozwala mu inaczej patrzeć na siebie i na rzeczy, które w życiu mają wartość i powinna robić, żeby zachować swój dobrostan psychofizyczny. Podam ci taki przykład. Jeżeli trafia do mnie pacjent z jakimkolwiek problemy ze strony aparatu ruchu i nieważne, czy on jest mocno sprecyzowany, czy bardziej taki niespecyficzny, czy wymaga faktycznie jakiegoś konkretnego postępowania, czy nie, ale trafia do mnie i jest osobą, która dotychczas była mało aktywna, to moim zadaniem albo takim punktem, najważniejszym celem, który sobie stawiam i to jasno komunikuję, jest nie tylko wyprowadzenie go z tego problemu, czyli najczęściej pozbycie się bólu i przywróceniem podstawowych funkcji, które go satysfakcjonują, ale sprawienie, że wspólnie przez ten czas znajdziemy takie rozwiązania pod kątem aktywności fizycznej, które sprawią mu satysfakcję i zostaną z nim na długo. Czy to będą jakieś regularne spacery, czy to będą jakieś zajęcia jogi, czy to będzie uczęszczanie na siłownię. Chcę tego pacjenta w pewien sposób usamodzielnić pod kątem aktywności fizycznej i wspólnie z nim pokazać mu, że może spróbować różnych, bo zwiększam dzięki temu szansę, że któraś mu się spodoba i będzie mu towarzyszyła na długo i może te problemy, z którymi do mnie przyszedł, które musiałem rozwiązać poprzez zwiększenie tej aktywności najczęściej, do niego nie wrócą, po prostu, bo on
albo
będzie
aktywny. Albo będzie w stanie samodzielnie nimi zarządzać, jeżeli dokładnie. Się jakieś pojawią, prawda? I
tak.
Wymaga się na przykład tylko konsultacji, prawda?
No
ja bardzo podobnym systemie swoją prywatną praktykę prowadzę i muszę powiedzieć, że to się sprawdza, ale rzeczywiście te umiejętności komunikacji są kluczowe, żeby ten człowiek po prostu wiedział, co będzie robione i jak będziemy wpływać na jego ciało, prawda? Bo
tak, ja nawet w tym procesie wypracowałem sobie takie względnie rzadko to stosuję, bo te na przykład rzeczy, o której teraz mówię, dotyczy głównie, kiedy kogoś odchudzam z bardzo jakiejś nadmiarowej masy ciała, bądź kiedy trafia do mnie jakiś pacjent, albo nawet nie pacjent, tylko osoba taka w już takim poważnym wieku, osoba starsza, o niskim poziomie aktywności ruchowej, to taka propozycja, taki protip może też dla słuchaczy, możecie kupić sobie ze 2-3 opaski takie bazowe do monitory aktywności, jakieś tam Huawei, Xiaomi, nieważne jaka firma, byle mierzyły w miarę rzetelnie ilość kroków, najlepiej żeby miały tam GPS, bo wtedy to mierzenie kroków jest dużo bardziej rzetelne, aniżeli tylko z tych ruchów, bo jeżeli ktoś będzie trzymał ręce w kieszeni z tą opaską, to nie zmierzy tych ilości kroków i wręczyć takiej osobie na czas tej pracy taką opaskę z zadaniem, że ma wykonać codziennie jakąś pulę kroków i ustalić jakiś w miarę taki sensowny poziom tych kroków, czy to będzie 6 tysięcy, 8 tysięcy, 10 tysięcy, to zależy od osoby i mieć to spięte z Wi-Fi i jeżeli taka osoba potem wieczorem siądzie w domu i zobaczy od nas na przykład SMS-a, że tam pani Janku, pani Halino, jeszcze 2000 kroków, to na pewno się pojawi uśmiech na jej twarzy, będzie czuła, że w jakiś sposób jest kontrolowana i może ten nawyk wspólnie dzięki takim działaniom wypracujemy. I to jest, myślę, super rzecz, żeby właśnie wzbogacać ten proces o jakieś dodatkowe aktywności, które ta osoba będzie robiła samodzielnie, dawać jej zadania. I te zadania to nie mają być super magiczne ćwiczenia czasami, które ma wykonać w domu, tylko to mają być działania, które są rutynowym, nawykowym podniesieniem regularnej aktywności na co dzień.
Oczywiście, wiesz, ja teraz takie badanie prowadzę związane z treningiem siłowym pacjentów z twardnieniem rozsianym, natomiast no zanim zacząłem je realizować, no to jakiś przegląd literatury poczyniłem i tam większość przypadków są najbardziej proste interwencje, które opierają się po prostu na ilości. Ta ilość musi być zapewniona i to zawsze też mi się nieco kłóci, jeśli chodzi o w ogóle to, co jest mówione bardzo powszechnie o aktywności fizycznej, że ta presja na jakość jest tak duża. No to, co ten bodziec, żeby zadziałał, musi być ta powtarzalność jego przede wszystkim. Tak? To jest warunek konieczny i nie jest też do końca łatwe komunikować to pacjentom czy osobom nieaktywnym, że to jest kluczowy parametr. Tak? Czyli na przykład trening chodu, trening marszowy jest dobrze zbadaną interwencją, jeśli chodzi o poprawę szeroko pojętego poziomu aktywności pacjentów neurologicznych. Najprostszy trening chodu, nie mówię o korekcji chodu, o tym, żeby ktoś zabierał się za analizę faz tego chodu. To czasami bywa przydatne przy jakichś porażeniach połowiczych, tak? Ale to jest na tyle często proste, że właśnie należy to bardzo odpowiednio zakomunikować, żeby ktoś wiedział, po co to robi, tak? No bo powiem szczerze, no, jeżeli się już jakiś pewien autorytet wyrobi, no to jest to względnie łatwiejsze. Natomiast w samym początku pracy widzę to, nawet jak obserwuję studentów na zajęciach klinicznych z pacjentami, sami są pod tą presją tego, że to, co oferują, nie może być takie proste, prawda? Że to jakby no, tutaj ja nie mogę powiedzieć, wie pani co, no po prostu musi pani chodzić, ja to będę monitorował, co jest jakby tą wprost właściwą interwencją dla tej osoby, tylko jeszcze mają takie poczucie, że to musi być czymś wsparte, na przykład tym, że to jeszcze proszę zwracać uwagę koniecznie na miednicę, prawda? No i to jest efekt też tych przekonań, które są w całym środowisku.
No właśnie. No i teraz powiedział użyć takiego sformułowania, które do mnie mocno trafia, czyli taka presja na młodych osobach, ażeby oferować niekoniecznie proste rozwiązania, bo z jakiegoś powodu to się nie godzi, to im umniejsza, to jest niedostatecznie, okryją się chwałą, będą zbyt nudni. Może być też tak, że pacjenci po prostu stwierdzą, że no nie, no jak ty mi każesz takie proste rzeczy, a ten ktoś tutaj
łączy tą wątrobę z barkiem.
Tak. I ten trochę taki marketing tych wszystkich najróżniejszych koncepcji. To nie jesteśmy trochę teraz ofiarą mediów społecznościowych?
Moim zdaniem z pewnością. Z pewnością jesteśmy. Ja dlatego mam takie miejsce, w którym to aż tak mnie nie dotyka, no bo siłą rzeczy oddział neurologii z racji wieku średniego osób jest pod tym kątem łatwiejszy, ale już to obserwuję, że też w zależności na przykład od samego pacjenta, jego pochodzenia, jego wykształcenia, mam pewne trudności lub pewne ułatwienia w pracy, tak? Czyli na przykład, jeżeli ktoś jest przyzwyczajony do pewnego rodzaju nawykowego funkcjonowania, na przykład jeżeli pracuje z kimś po udarzek, to na przykład no, jego codzienność jakby podyktowana jest pracą fizyczną, tak? Czyli na przykład nie wiem, jest rolnikiem, pracuje sam w domu, pracuje rękami własnymi, jest przyzwyczajony do tego, że robi. No to bardzo często efekty rehabilitacji, nawet jeżeli deficyt neurologiczny jest większy, są bardziej przewidywalne i szybsze niż u osób, które tego nie mają, tak? Bo bardzo często, jeżeli ktoś no, nie ma nawet tej codziennej aktywności, on ma do tego stopnia te przekonania nieco zmienione, że on wymaga wręcz jako pacjent tego, że to nie może być tak proste, prawda? Bo ja tutaj na przykład mam pracę, która wymaga ode mnie bardzo dużych rezerw intelektualnych, prawda? Wszystko jest trudne, tak? Wszystko jest złożone, a to nie jest nagle, prawda? No i regularnie widujemy takie sytuacje na oddziale, gdzie na przykład zalecenia przez osoby, które mają pracę fizyczną co dzień, nie są kwestionowane, tak? Czyli nie dopytuje mnie ktoś, kto, no nie chciałbym jakby tutaj jakiegoś klasowego podziału tworzyć, prawda? Ale łatwiej się poniekąd pracuje z osobą często o niższym statusie społecznym, ekonomicznym, bo ona jest przyzwyczajona do pewnego procesu powtarzalnego niż do osoby, która na przykład no, doświadcza udaru, a piastuje jakieś bardzo wysokie stanowisko. Jest to trudniejsze często, bo dopytuje, prawda, zamiast często skupić się na tej powtarzalności, no to z racji tego, że już doświadczył tych przekonań dotyczących tego, że to dbanie o sprawność jest tak złożone, bo ktoś mówi o kręgosłupie, o tym, na ile rzeczy trzeba zwrócić uwagę, żeby w ogóle rozpocząć aktywność fizyczną, że finalnie jak już doświadcza niestety tego problemu utraty sprawności, no to często nie może już zrealizować takiego prostego programu. I to regularnie obserwujemy z kolegami w tym zespole takim na ostrej neurologii, że niestety tak jest. Więc zobacz, że to często będą ci pacjenci gabinetów prywatnych, prawda? I potrzeby jednej grupy tworzą potrzeby drugiej grupy, specjalistów medycznych i ten lekarz też często może być pod presją tego, że on coś musi przecież przepisać, tak? No nie może tak przyjść ktoś i wyjść z niczym.
Nie, zresztą jak rozmawiałem z profesorem Przemysławem Bąblem, no to lekarze na potęgę przepisują czasami, bardzo często według jego badań, preparaty, które co najwyżej są placebo, które w danym przypadku nie mają żadnego efektu terapeutycznego, nie mają prawa zadziałać. Oni wiedzą o tym, natomiast właśnie przepisują to i najprawdopodobniej dlatego, żeby ten pacjent po prostu nie czuł się niezaopiekowany. Nie? Trochę spełnić to oczekiwanie pacjenta, że dostał jakąś formę leczenia, które tym leczeniem w żadnym wypadku nie jest.
Tak, no tylko jeszcze chciałem wtrącić, że wiesz, jeżeli to będzie czy jakiś suplement, czy to będzie jakiś taki czynnik, który nie będzie jakby przeorganizowywał całego myślenia pacjenta, no, to
zawsze
też
będzie.
Zawsze będzie.
Wiesz, tak? Natomiast ja mam z tym problem, bo ja, im jestem starszy, tym większe baczenie mam na puszczanie i tak trochę przymykania oczu na wiele rzeczy, które pozornie wydają się mieć względnie mały impact na szeroko rozumiany dobrostan człowieka, czasami w myśl tego założenia, że no, na pewno nie zaszkodzi, a może pomoże, nie? To jest taki frazes, taka bzdura, tak? Czyli jakby po pierwsze, to sformułowanie jest totalną bzdurą, bo jeżeli coś z natury działa, to będzie dawał efekt albo pozytywny, albo negatywny.
Nawet
i może taki
minimalny dać ten efekt.
Tak, po to są wszelkiego rodzaju badania kliniczne leków, po to oceniamy skuteczność i wskazanie, przeciwwskazania do terapii, a żeby tym rachunkiem zysków i strat zarządzać odpowiednio, żeby w odpowiednim kontekście podejmować interwencje, które są najskuteczniejsze, najbezpieczniejsze i rodzą najmniejsze ryzyko. I oczywiście, jeżeli komuś zaordynujemy, żeby przyjmował jakiś kompleks witamin i jest on przyjmowany zgodnie z zaleceniami takiego lekarza, to ten impact negatywny jest względnie niewielki, ale będzie budowało to
pewną zależność pacjenta,
dokładnie,
tak? Od jakiegoś zewnętrznego czynnika.
I to może skręcić wiele różnych zakamarków. Mogą się pojawić z tego zupełnie inne szlaki myślenia takiego pacjenta, który może na przykład stwierdzić, że on teraz będzie jadł te witaminy i on dalej na przykład nie musi jeść tej zróżnicowanej diety bogatej w warzywa i owoce.
A to się
zdarza,
bo to się słyszy. Prawda? Od osób,
bo on już je te witaminy, bo on nie lubi, bo on na przykład lubi tylko mięso i ziemniaczki, ale on nie będzie jadł
warzyw
i owoców. Ale
ma kompleks witamin.
Tak, i to już jest niekorzystne działanie.
Czyli zawsze po prostu coś, co z zasady jest nieprawdą, nawet w mikroskali
nie wiesz,
powoduje
którą stronę to kręci.
Szkodę.
Nie po wiesz, którą stronę to skręci. I teraz idąc jeszcze dalej, zobacz, jak branża, już nie tylko medyczna branża, ale myślę, że nawet przede wszystkim taka branża wellnessowa, która jest najmniej regulowana i generalnie związana z suplementami, z rytuałami, to są wszystkie chwyty dozwolone, tak? I zawsze możemy sobie zracjonalizować, że to komuś coś pomogło i z jakiegoś powodu jest fajniej. Ile nam oferuje, ile sugeruje ta branża wellness, ażebyśmy robili? Naświetlali się na słońcu, przyjmowali jakieś suplementy, wykonywali
wody
rano z cytryną i z miodem, tak koniecznie musisz ją wypić, która w ogóle jest game changerem.
Wymieniać te rzeczy.
W takich sytuacjach, wiesz, to są grube listy rzeczy, które są rzeczami, które sugeruje nam się, że powinniśmy robić, które w pozytywny sposób wpłyną nasz na dobrostan. I co, jaki jest problem? Problem jest taki, że biorąc pod uwagę kontekst środowiskowy, w którym żyjemy, czyli ilość rzeczy, którą i tak musimy robić na co dzień, dokładanie sobie kolejnych rzeczy o niskiej wartości realnej, czyli efekcie klinicznym, najlepiej powiedzieć tak fachowo, sprawia, że my tracimy tą komponentę energetyczną, poznawczą na obrabianie rzeczy, które mają naprawdę sens.
Która u każdego poza codziennie tym rano się zaczyna i kończy i jest jakieś określone jej możliwość, prawda? I
wielokrotnie ludzie stresują się potem tym, że czegoś nie zrobili, że nie wykonali jakiejś rutyny i z tego powodu
bzdurą.
Tak. I czasami potrafią zarywać, na przykład odraczać pójście spać albo wstawać wcześniej, żeby coś zrobić, tak? Czyli powiedzmy 5 a.m. club, musisz wstawać o 5 rano i tam mieć te rytuały. I ktoś idzie późno spać, bo mu dzieci późno poszły spać i tak dalej, poszedł po północy spać, ale przeczytał książkę 5 a.m. club i ma tam jakieś rytuały, które musi opędzić od 5 do 6.30, musi zadbać o swój rozwój, musi przeczytać ileś tam stron książki w metodzie Kaizen i nagle się okazuje, że ta osoba
ledwo funkcjonuje.
Ona traci zamiast zyskać dzięki temu, co stało jej polecone.
Wiesz, ja to obserwuję, że właśnie w tym kontekście najczęściej, no, w takich wszystkich koncepcjach, które zakładają takie optymalizowanie, nazwijmy to, patologiczne tego czasu codziennego, no ta aktywność fizyczna zaczyna pełnić po części, po czasie stosowania takich metod po prostu u tych osób no bardzo niewłaściwą rolę, tak? No, czyli zawsze zmuszanie się do czegoś, tak? Ja dlatego zawsze na to zwracam uwagę, nawet jak ta część osób, które przychodzą w formie studia treningowego do nas, tak? Po prostu trenując. Zawsze to podkreślam, nawet jeżeli dany pacjent, dana osoba zgłasza takie niewłaściwe przekonanie dotyczące tej aktywności, czyli mówi, no dzisiaj mnie tak pan zmęczył za karę, prawda? Takie, to są małe słowa czasami, nie? Natomiast staram się tak prowadzić te osoby, żeby jakby one to, co powiedziałeś chwilę temu, żeby finalnie to polubiły, tak? A wszystkie takie działania, które dążą do tego, że jest narzucone coś, co ktoś musi robić, prawda? Że nie ma już na to przestrzeni w ciągu swojego dnia. No inaczej ten trening się programuje samotnej matce dwójki dzieci, która pracuje w dyskoncie i 12 godzin czasu to jest jej jakiś dzień, to coś innego jej zaproponujesz niż osobie, która codziennie kończy pracę o 14, ma spokojny status finansowy, prawda? I no musi być to indywidualne w ten sposób podejście, a wszystkie działania, które będą jakby ludzi popychały do tego, żeby zmuszać się do wykonywania jakiejś aktywności fizycznej, no moim zdaniem będą się taką awersją do niej finalnie kończyły. Bo ja to bardzo często widzę, no to widać u osób wysoko wytrenowanych czasami nawet, że zadaję sobie pytania, jak przychodzą do mnie z różnymi problemami medycznymi, no, jako już do fizjoterapeuty, czy realnie to lubią? I miałem takie sytuacje, to z kolegą z oddziału się szczególnie śmiejemy ze sportów wytrzymałościowych, właśnie z tego triatlonu, jak na oddziale słyszymy już ten triatlon, oczywiście bez urazy, w formie żartu. No to czasami wręcz słychać w wywiadzie, że ta osoba zainteresowana czeka na to, aż powiem, że proszę odpuścić, nie? A jeżeli mówię, że nie trzeba, bo na przykład z biologicznych punktów widzenia nie trzeba odpuszczać, to nie ma tego zadowolenia z tego, tak? Czyli jeżeli ktoś będzie do tej aktywności fizycznej finalnie na poziomie takim percepcyjnym się zmuszał, no to nigdy moim zdaniem nie będzie z tego nic dobrego. A obserwuję to nawet u osób niezwykle często wytrenowanych.
No i ja znowu powinniśmy na przykład zrobić krok, bo zobacz, zostawię to, co powiedziałeś, ja się pod tym podpisuję. Czyli my potrafimy czasami, robiąc trochę na siłę pewne rzeczy, zrażać ludzi do ruchu. Ale zmienimy trochę kontekst, zmienimy perspektywę patrzenia. No śmiało mogę powiedzieć też takie zdanie, że jeżeli chcesz trenować, jeżeli chcesz ćwiczyć, trenować dla zdrowia, no ćwiczyć wtedy lepiej powiedzieć, potrenować zakłada jakiś też progres, który musi się wydarzyć w tych ćwiczeniach, możemy utrzymać jakąś sprawność. Jeżeli ćwiczysz dla zdrowia, to rób to, co lubisz. Masz szerokie spektrum możliwości, które możesz wykorzystać. Możesz biegać, możesz uprawiać jogę, możesz wiele aktywności, możesz je łączyć, możesz robić je spontanicznie, to na co masz ochotę. Jeżeli natomiast chcesz osiągać konkretny cel, to musisz trenować i robić to, co musisz robić, ażeby osiągać konkretny cel. Jeżeli chcesz zwiększyć masę mięśniową i siłę mięśnia czworogłowego uda po rekonstrukcji acela, musisz wykonać intensywną pracę siłową dociążającą ten mięsień, ażeby wytworzyć porządną adaptację. Jeżeli chcesz, wspomnieć o triatlonie, jeżeli chcesz, ażeby twoja wydajność krążeniowo-oddechowa, w ogóle twoje możliwości metaboliczne, energetyczne były na wyższym poziomie, musisz uprawiać ten wysiłek.
I w określonej strefie tętna po prostu się znajdować, prawda?
Tak, tam będzie wiele zmiennych. Więc znowu, nie, trochę jak chcesz osiągnąć konkretny cel, musisz wykonać konkretną pracę, pomimo dyskomfortu, który będzie ci w tym towarzyszył, pomimo tego, że czasami nie chcesz tego robić, bo wybierasz długofalowo patrząc jakby profity z osiągnięcia tego celu, a nie ten chwilowy z tym związany dyskomfort. I dlaczego o tym powiedziałem, pokazałem tą zupełnie inną perspektywę. Bo myślę, że tu pojawia się taki kolejny gracz. Czyli też przekonania odnośnie miło, niemiło. Wiele osób podejmuje decyzje życiowe w ogóle na bazie miło, niemiło. Nie, zwróć uwagę, tak? Czyli jak jest miło, to w to idę. Jak jest niemiło, to tego nie chcę. No i teraz to może być kwestia odczuć emocjonalnych, to może być kwestia odczuć fizycznych, przekonań, które są niezgodne ze mną. No i to zazwyczaj
tolerancji
prowadzi
dyskomfortu, tak, jako takiego.
I to zazwyczaj prowadzi donikąd, bo to w pewien sposób rozleniwia i będzie ferowało postawę unikową. No i teraz znowu powinniśmy, uważam, wrócić przynajmniej krok, jak nie 5 kroków do tyłu i pomyśleć sobie, co my jako w ogóle specjaliści wszyscy robimy systemowo, lekarze, fizjoterapeuci, trenerzy, w kontekście budowania
umacniania ludzi.
Tak. Hardiness, rezyliencja, czyli tego, że czasami musisz powiedzieć, no kurde, no będzie niemiło. No ale to zrobię, bo za jakiś czas dzięki temu będzie dużo milej. I dzięki takim działaniom, dzięki trochę wchodzeniu w ten dyskomfort na polu fizyczności, na polu podejmowania decyzji życiowych, uczenia się, przeczytania kilku stron, budowania jakichś nawyków, okaże się, że nagle odcinasz kupony po roku, dwóch, trzech, czterech, pięciu, dziesięciu latach. I znowu pytanie, czy my w ogóle jesteśmy systemowo do takich rzeczy uczeni.
Czyli mówiąc, po prostu neurofizjologia o tym mówi, że te procesy poznawcze, jakby one też będą się automatyzować i rzeczy, które wymagają bardzo dużo intelektualnego wysiłku, to są praktycznie wszystkie rzeczy nowe, których doświadczamy. Obszary, w których nie czujemy się pewnie, a po czasie, nawet jeśli chodzi o energetykę tego jakby procesu myślowego, ona jest po prostu dużo mniejsza, tak? Czyli jakby osoby, które są w fachu, który postrzegany jest jako bardzo wymagający, na przykład nie wiem, są kontrolerem lotów, no po 15 latach wykonywania tej pracy, ta praca rutynowa jest dla nich dużo łatwiejsza, jeśli chodzi o, nawet mówiąc, już zupełnie na poziomie neurofizjologicznym, na poziomie komórkowym, to się zupełnie inne rzeczy dzieją.
Koszt wykonania pracy jest niższy, bo zaczyna pojawiać się nawyk. Ale zresztą nie musimy mówić o kontrolach lotu. Sami, albo większość pewnie słuchaczy, widzów, jak się uczyła prowadzić samochód, była skoncentrowanych na wszystkich rzeczach, jak tu włączyć kierunkowskaz, sprzęgło, wbić bieg. Potem pewne procesy się automatyzują, właśnie dlatego, że tworzą się z nich nawyki. Za nawyki są odpowiedzialne jądra podstawne, które są tą kluczową strukturą, najbardziej rdzenną, taką powiedzmy pierwotną,
tak.
Która powoduje, w której mamy zdolność tworzenia tych nawyków i wykorzystywania ich, ażeby ten wydatek energetyczny związany z opędzaniem wszystkiego, co robimy na co dzień,
był mniejszy.
Optymalizujemy nasze życie dzięki temu.
Ja wspólnie z przyjacielem, z którym prowadzę praktykę. Mamy takiego pacjenta, którego prowadzimy wspólnie. To jest w ogóle osoba, która jest moim wieloletnim sąsiadem. To jest starszy człowiek z krajów skandynawskich, chyba Szwed, który ma takie bardzo wykształcone nawyki ruchowe, ale około 10 lat temu zachorował na zespół otępienny. Czyli te mechanizmy czołowe, łącznie z tą korą przedczołową, jakby, czyli tym najbardziej ludzkim elementem mózgu, który powoduje, że jesteśmy w stanie na przykład hamować różne popędy, różne chęci, no jest, można powiedzieć, no już bardzo słabo działający, tak? Choroba otępienna postąpiła. I teraz paradoksalnie no, mamy taką wolną rękę, jeśli chodzi o ten proces jego usprawniania, bo dosyć dobrze współpracujemy z rodziną. Łatwiej jest mi uzyskać pewne biologiczne adaptacje, mam na myśli po prostu utrzymywanie go w jakiejś sprawności, podstawowym stanie funkcjonalnym, są pewne rzeczy, których nie zrobi, niż u osób, gdzie te przekonania są widoczne. Tak? Czyli człowiek jest po prostu biologicznie niezdolny do abstrakcyjnego myślenia, on nie jest w stanie już jakichś złożonych procesów myślowych, co będzie, jak on się będzie czuł, podejmować, bo to jest z natury uszkodzenia jego mózgu. Natomiast całe życie biegał, wiesz, bardzo, bardzo sprawny człowiek z racji tego, że blisko miałem okazję mieszkać, no to nawet całe osiedle zaangażowane w szukanie jego, jak poszedł pobiegać, jak ta choroba postępowała względnie powoli na początku. Później przyspieszyła, wymaga już całodobowej opieki. Ale nadal ta tolerancja wysiłku fizycznego jest na tyle wyrobiona, że jakby on jest w stanie zadaniowo bezmyślnie, siłą rzeczy bezmyślnie wchodzić w te zadania, gdzie większość innych osób, bo to naprawdę jest jedyna osoba, którą miałem okazję poznać w takim stanie, bo chociaż dużo osób z otępieniem jest na oddziale neurologii momentami, która wykazuje taką chęć do tego ruchu, tak? Inne osoby raczej się często wycofują, są agresywne, też się to zdarza, natomiast no, już nie mówiąc o tym, że takie biologiczne możliwości tkanek po prostu, one są na tyle wytrzymałe, że podniósł się po jeszcze dwóch, trzech udarach, bardzo niewielkich, ale nadal te procesy hospitalizacji przetrwał i jest w stanie być utrzymywany w jakimś względnie komfortowym poziomie sprawności, który zapewnia też rodzinie łatwość w zarządzaniu tym chorym, prawda, osobie, która sprawuje opiekę nad nim, łatwość, jeśli chodzi o czynności pielęgnacyjne, tak? Wszystko za sprawą dalej tej aktywności fizycznej finalnie.
Bo to było jego nawykiem. I tak. Teraz odcina kupony nawet w takim stanie.
Nawet w stanie jakby no, ciężkiego poznawczego uszkodzenia do tego. Że...
Dobra, to zresztą jeżeli chodzi o te nawyki, to ja zostawię taką polecajkę słuchaczom, widzom. To jest książka Duhiga, taka popularno-naukowa Siła nawyku, która opisuje między innymi takie przypadki, jak ty teraz przytoczyłeś, czyli nawet kiedy ktoś dozna poważnego uszkodzenia mózgu, tam akurat jest w wyniku było bodajże chyba zakażenia bakteryjnego. Nie jestem pewien.
Zapalenie mózgu, tak.
Tak, więc nie chcę tutaj bajdurzyć. Natomiast to było poważne ubytki, to były zniszczenia strukturalne w mózgu i te resztki tego mózgu wystarczyły, jeżeli chodzi zwłaszcza o te jądra podstawne, ażeby był w stanie wykonywać czynności dnia codziennego nawykowo tych, które robił, czyli poruszać się na przykład po domu. On wychodząc z domu albo będąc w nowym terenie, nie był w stanie, ten bohater jednej z tych historii w tej książce, nie był w stanie odnaleźć drogi do domu, nie wiedział, jak to zrobić. Natomiast poruszając się po domu, doskonale wiedział, co gdzie jest, jak się po tym domu nawykowo poruszać i normalnie funkcjonować. Wręcz gdyby ktoś przyszedł, obserwator z zewnątrz, mógł mieć wrażenie, że tu nie było takie, że tu nie ma jakiegoś wielkiego problemu.
A już gdzieś środowisko było nowe, nieznane, które nie mógł
regulować, wtedy, wszystko nie? się sypało. Bo to już nie było nawykowe.
Tylko wiesz, to jest rzecz, która, no, połączmy te wątki, gdzie mówiliśmy o tych przekonaniach jakby środowiska, które mi bardzo utrudnia pracę w pewnych aspektach, tak? Bo na przykład rozpoczynam, często się zdarza, że mam osobę, to jest bardzo dobry w ogóle scenariusz, od samego początku zachorowania na stwardnienie rozsiane, tak? Czyli jest wizja najróżniejszych możliwych zmian w układzie nerwowym. Od zaburzeń poznawczych, zaburzeń pamięci, przez zaburzenia ruchowe, deficyty, jeśli chodzi o niedowład, czucie. I teraz z racji tego, że no nie ma na dzień dzisiejszy żadnej metody, która by tą chorobę w pełni hamowała, no to proces rehabilitacji, a w zasadzie usprawniania polega na tym, że w momencie, kiedy ta choroba jeszcze nie postąpiła, dobrze by było nadbudować rezerwę tak, żeby na przykład, jeżeli pojawi się niedowład, na przykład będzie dotyczył 50% włókien mięśnia czworogłowego, żeby to drugie było na tyle silne, to coś możliwe. Widywałem takich pacjentów i miałem okazję ich prowadzić. Często środowiskowe czynniki powodowały, że było im łatwiej, na przykład praca fizyczna właśnie. Że i tak wystarczy na przykład to codzienne funkcjonowanie. Wtedy się pojawi zmiana demilizacyjna w mózgu czy w rdzeniu kręgowym, która coś odetnie. Natomiast z racji tej presji na to leczenie, na to, że trzeba coś poprawić, tak, no to są sytuacje takie, gdzie niespotykana ilość terapii alternatywnych tylko czyha na tych chorych, którzy są często w bardzo dużym poziomie lęków, w dużym poziomie katastrofizacji, żeby im coś zaproponować i oni, ja, na moich oczach się to dzieje, tracą ten czas, którym mogliby, na przykład mają, często zaczyna się od porażenia nerwu wzrokowego, prawda, jakieś deficyty widzenia, to się wycofuje w postaci rzutowo remisyjnej, mają kilka lat, nawet często kilkanaście przy nowoczesnym leczeniu, żeby zbudować w tym momencie taką dużą nadwyżkę. To ich ciało będzie normalnie reagować na to. No a niestety ten czas jest stracony na różnego rodzaju terapie, które obiecują im poprawę. Tak? A i to, co mnie boli osobiście, jest po prostu ta sytuacja, że widzę, że to jest bardzo możliwe, wystarczy to po prostu porobić. Tak? Przegrywam tą walkę niestety.
No i znowu, ja myślę, że ta walka zaczyna się dużo wcześniej, bo jeżeli bym ten twój wątek chciał pociągnąć, znowu przewinąć taśmę do tyłu, jeżeli chodzi o kontekst naszego życia, to wiemy, że wiele tkanek w naszym aparacie ruchu osiąga taką swoją pełnię możliwości strukturalnych, no w zależności od tkanki, tam 17, 19, 20, 22, 24 rok życia. Mówię tu na przykład, że ścięgna będą się formowały tam do 18, 19 roku życia. Oczywiście są pewne widełki, więc jak ktoś znajdzie pracę, że do 17 roku życia, tak, ja to wiem, tak, natomiast mogę pokazać pracę, że sugeruję, że do 19 i tak dalej. Gęsto masa kostna, tak? Sugeruje się, że ona osiąga szczyt, pik w okolicach 22, 23 roku życia. To też znowu zależy od wielu czynników i tą koncepcję tego szczytu, tej masy kostnej też można tam podważyć z wielu powodów. Ale do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że czasami ten potencjał aparatu ruchu, który będzie z biegiem lat albo z uwagi na choroby, z którymi przychodzi tobie się mierzyć, tracony, może być w dużym stopniu kompensowany przez pewną nadwyżkę albo przez pewną sprawność szeroko rozumianą, funkcjonalną i pewien potencjał strukturalny, który wypracowaliśmy sobie od dzieciństwa. I to wiemy, że osoby, które były aktywne w dzieciństwie i potem nawet miały przerwę w treningu, one łatwiej wracają do sportu rekreacyjnego, nawet jakiegoś dla własnego wyczynu. Wiemy, że osoby starsze, które zadbały o ten swój aparat ruchu, które mają większą masę mięśniową, większą gęstość kostną, większą masę kostną, one będą również lepiej funkcjonowały nawet metabolicznie, długofalowo. Także kiedy mówisz o takim jednym nawet kontekście pacjenta neurologicznego, który może dojść do jakiejś demielinizacji, która będzie miała wpływ na odpalanie się w pełni jakiegoś mięśnia, to możemy przyciągnąć jeszcze wcześniej i możemy dbać o to jeszcze nie przed tym albo na początku tego stanu chorobowego, tylko jeszcze dużo, dużo, dużo wcześniej.
Dużo wcześniej, prawda? No tylko, że widzisz, finalnie zawsze to się sprowadza do tego, że ta dana osoba, która ma ryzyko na przykład zachorowania, nigdy nie wiadomo, kto to będzie, no musi podjąć te kroki i jakby objąć to poczucie kontroli nad swoim własnym zdrowiem, sprawnością i generalnie wpływem na środowisko, tak? I na otaczające środowisko, tak? I to jest trudne, no bo ta walka, że tak to nazwałem, ona się też opiera na tym, że no, mnogość koncepcji odbiera ludziom to sterowanie własnym życiem, tak? Czyli tutaj będziesz zależny od szklanki wody rano. Później będziesz zależny od tego, czy ja ci coś ponastawiam. Następnego dnia może będziesz zależny od tego, czy ty dzisiaj wstałeś rano i popatrzyłeś na słońce. I jeżeli odbiera się to poczucie sterowania samym sobą, bardzo często systemowo, albo musisz tam ten suplement brać, no to jak później zrobić tak duże zmiany? No to jest bardzo często trudne, dlatego się nie udaje. No to są takie statystyki, tak? Dlatego mamy takie statystyki też między innymi w Polsce dotyczące chorób krążniowo-oddechowych. 2023 rok, 75 tysięcy udarów. To jest tylko jedna z chorób układu krążenia, które jakby powodują stan neurologiczny, tak? Ale no, praca u podstaw, tak? To jest potrzebna, ale no, często ten mój optymizm niestety mija, jak sobie pomyślę, ile rzeczy wokół przeciwnie działa, tak? Wiesz, proste rzeczy przywoływałeś, prace, które pokazywały, że jeżeli rodzic jest aktywny, to dziecko jest aktywne, tak? Natomiast ja mam dziecko roczne, całe szczęście jestem uodporniony na te narracje, właśnie też często w mediach społecznościowych się pojawiające, ale się rzeczy mi się wyświetlają. Algorytmy są bardzo mądre. No, naprawdę ktoś, kto nie ma tej wiedzy, która go uchroni przed tym, no może być w potężnym chaosie informacyjnym. Co no z tym dzieckiem jest... zrobić? Jak ono ma być karmione? Czy ono ma dostawać to wcześniej? To jest jeszcze, wiesz, bazujące na tych emocjach, nie? Też...
Jeszcze jak dotyczy to ciebie, to jesteś w stanie czasami sobie...
odpuścić coś,
tak,
organizować.
Ale jak dotyczy dziecka, to właśnie... wręcz ja zauważyłem, że jest takie myślenie i pewnie też sam to czujesz, no bo pewnie tego doświadczasz, podobnie jak ja jako rodzic, że czasami nawet kiedy... wiesz, że to jest totalną bzdurą, masz jakąś wiedzę, to przychodzi ci taka myśl, z którą musisz coś zrobić, mówisz, kurde, a jak ja się jednak mylę, a jak jednak powinienem to coś tam zrobić, jasne, potem trzeba to obrobić, tą myśl i sobie się zmierzyć, zracjonalizować to, natomiast nawet mając wiedzę, doświadczenie i odpowiednią perspektywę, zaczniesz myśleć jako rodzic i to będzie modulowało twoje postrzeganie pewnych
rzeczy,
nie? Będzie się zmiękczało.
No, ale dobrze jest mieć ten bufor, który pozwala na schładzanie jakby emocji, no to też jakby, to właśnie też kluczem tego jest neurofizjologia, tak? No, jeżeli mamy ten układ limbiczny odpowiedzialny za emocje, nieustannie pobudzony, on rzeczywiście nie działa, no to wtedy ta pierwszorzędowa kora czy przedczoła, ona ma naprawdę trudności z funkcjonowaniem, tak? Czyli muszę rozumieć, że mój stan pobudzenia jakiegoś jest jakby... będzie determinował to, jakie decyzje będę podejmował, tak? A takimi bardzo basicowymi interwencjami dbamy o to, żeby ten stan pobudzenia był względnie normowany, tak? Czyli chociażby tym, żeby się wyspać, tak? Ale trudno z tym trafić do często pacjentów czy do ludzi ogólnie, prawda? Sam też na pewno każdy z nas ma dużo rzeczy, które mógłby robić w tym aspekcie lepiej, ale no ciężko wygrać, tak jak już na początku rozmowy rozmawialiśmy, z taką narracją, która zakłada różnego rodzaju biohakerskie tematy, prawda? A prostota często się sprawdza najlepiej.
To. Zazwyczaj. To dobra, bo odeszliśmy w taką stronę tematów, które nam są bliskie. Jakby mamy lekkość w rozmawianiu na ten temat, to myślę jest niezmiernie ciekawy temat i można by o nim rozmawiać więcej, ale ja bym chciał tak mocniej wrócić jeszcze do tej neurologii. Metody specjalne. Bobat, Wojta, PNF i tak dalej. No, słyszałeś u mnie na szkoleniach, że ja często w ramach kinezoterapii w praktyce przytaczam te prace, które zestawiają terapie właśnie te specjalne w koncepcji chociażby PNF czy tam Bobat w kontekście pacjentów udarowych i zestawiam ich skuteczność z terapią task specific, która jest niczym innym jak próbą wykonywania funkcji, zadań, które zostały z jakiegoś powodu utracone w jakiś sposób odpowiednio adekwatny do danego stanu, czy jakieś regresje, potem stopniowe progresje. Co się okazuje? Okazuje się, że te terapie task specific wypadają równie dobrze, a niejednokrotnie lepiej, aniżeli te metody specjalne, które mają dorobioną jakąś tam ideologię, jakąś koncepcję, trzeba pracować w jakiejś metodzie. A jak to wygląda z twojej perspektywy, z perspektywy praktyka?
Wiesz, ja wiele z tych metod miałem okazję ukończyć szkolenia i z pewnością tam podstawy neurofizjologiczne są bardzo dobrze wyłożone, natomiast myślę, że w naszym środowisku jest taka tendencja do tego, że my pracujemy daną metodą, tak? Czyli myślę, że to nieco ewoluowało od momentu powstania tych metod i od ich twórców, bo tam podejrzewam, że była większa ta dowolność. Czyli jakby teraz ktoś myśli w kategoriach pracuje Bobatem albo pracuje PNF, tak? No, nie do końca samo zrozumienie tej koncepcji na tym polega, że ja mam pracować tym Bobatem, tylko to są jakieś zbiór pewnych zasad fizjologicznych dotyczących tego, na przykład, który skurcz mięśniowy jest łatwiejszy do kontroli przez układ nerwowy, co jest często po prostu prawdą, to jest sprawdzony efekt, no to nie muszę tego nazywać koncepcją. Domyślam się, że to jest jeszcze po prostu pewna zaszłość, no bo w czasach, kiedy nie było tak rozpowszechnionego dostępu do wiedzy, no to rzeczywiście ktoś pojechał gdzieś, zobaczył, że pracują, prawda, w Kalifornii metodą PNF w szpitalu, gdzie to się utworzyło, no i przyniósł to do Polski, wykładał w formie koncepcji, w formie metody, tak? Ale nie wiem, jak było źródła, natomiast wiem, że to można powiedzieć tak, to są pewnego rodzaju warsztaty dla fizjoterapeutów, gdzie mamy do czynienia z wykładami o neurofizjologii, które są bardzo często właściwe i prawidłowe, ale już zastosowanie ich powinno być dużą dowolnością. Czyli ja, dlaczego w ogóle mam to nazywać jako metoda PNF albo Bobat? To jest po prostu zbiór jakichś prawd, które są też opisane w innych podręcznikach. A bardzo często próba stosowania tych metod, tak zero-jedynkowo często w formie, że ja to stosuję, no kończy się niestety niedociążaniem na przykład pacjenta, tak? Tam za dużo jest pracy w pozycjach niskich, wiesz, zwraca się uwagę na to, żeby unikać tych tak zwanych reakcji stowarzyszonych u pacjenta neurologicznego, czyli takich reakcji napięciowych przy uszkodzonym układzie sterowania. One są postrzegane jako złe, jako niewłaściwe, tak? No to jest pewien sposób kompensacji ruchu przy uszkodzeniu układu nerwowego, a tam wiele aspektów zakłada, że to jest coś złego. I to jest często też problem, no bo powoduje to, że ten pacjent jakby nie pozwala mu się na tą zmienność ruchową i na to, żeby on sam szukał sposobów poruszania się i kompensacji.
Każda próba karcenia, limitowania, szukania nowych dróg na wykonanie jakiejś funkcji uważam jest kastrowaniem z potencjału adaptacyjnego. Czyli każde zakazy, które się będą pojawiały w takim procesie już tej rehabilitacji przy powracaniu funkcji, z mojej perspektywy ja tego nie kupuję. Jeżeli mówimy, że... Ja pamiętam może taką sytuację, to przytoczę, bo też na szkoleniach, kiedy prowadziłem kiedy byłem na zajęciach z właśnie tego jakichś podstaw tam PNF-u w ramach jakichś zajęć, nie pamiętam, chyba to była kinezyterapia, był pokazany ten ruch, ja tam jakoś źle rękę odkręciłem i był taki komentarz, no jak pan to robi i tak będzie robił pan też temu pacjentowi? Ja wtedy, nie mając żadnej świadomości, myślałem, że jak to źle robię, to zepsuję tego pacjenta wręcz, tak? Że ja się zacząłem bać prowadzić nieidealnie tą rękę. No po czasie się okazało, że to stanna bzdura, tak? Jeżeli na to nałożymy kolejną jakieś straszenie pacjenta, że on coś zrobił nie tak, albo że coś pojawiło, przerwijmy to, no to jest droga donikąd.
No wiesz, no dochodzi do takich absurdalnych sytuacji, kiedy pacjent neurologiczny na przykład pokonuje jakąś drogę, żeby dotrzeć do jakiegoś ambulatorium, żeby pojawić się na rehabilitacji, co często w jego życiu jest nowym bodźcem. Na przykład prowadzi taki wybitnie sedentaryjny tryb życia, jest wykluczony często społecznie. Mamy takie dane, które to pokazują. No i nagle pojawia się ten okres 3 tygodni rehabilitacji. Zaczyna się ubierać, motywować się, żeby wyjść rano z domu, często wezwać jakiś transport, poprosić kogoś z rodziny, być może samodzielnie zejść ze schodów. I nagle w jego życiu pojawia się nowy bodziec związany z jakąś ilością aktywności. On zrobi ileś tam kroków, prawda? Zdarza się niestety, że ta terapia jest prowadzona w takiej formie, gdzie on wysiłek energetyczny, czy wydatek energetyczny jest znikomy. Często mniejszy w porównaniu z tym, że on by na przykład 15 minut w kółko pochodził po schodach, w tą i z powrotem, prawda?
To jest od fizjoterapii ortopedycznej nagminne.
Czyli nie tylko.
Ale słuchaj, no nagginekologicznej, tak? Czy w ogóle takiej, no pomyślmy sobie o mamach w połogu, które sugerowane mają, że powinny udać się do fizjoterapeutki uroginekologicznej, nie? Już inna sprawa, że można by... Zresztą myślę, że to jest temat na osobny podcast. Udają się tej fizjoterapeutki, która przeprowadza badanie i mówi, no mamy rozejście kresy białej, no surprise, surprise, nie? Jakby kto by pomyślał, że...
Zbliż na tą siążą.
Dokładnie, że się rozejdzie ta kresa biała. Co możemy z tym zrobić? No generalnie czekać najlepiej i powracać do życia codziennego i to powinno w większości załatwić sprawę, nie? Jakby nie ma specjalnych interwencji, które są na zejście kresy białej. No i teraz ta mama często jest instruowana, no tutaj proszę robić takie ćwiczenie, napinać ten poprzeczny brzuch, a jakkolwiek tak oddychać. Jeszcze często się dzieje właśnie w pozycjach niskich, a ta kobieta, ta mama, ona na co dzień wykonuje już dużo więcej, aniżeli ma ordynowane w ramach tych ćwiczeń od fizjoterapeuty, fizjoterapeutki. Dokładnie, ona schyla się po dziecko, ona nosi to dziecko na rękach, nosi zakupy, wróciła już częściowo do życia społecznego, a nagle się okazuje, że dostaje pewne zalecenia, które czasami są wręcz równoznaczne ze straszeniem, że powinna coś robić jakoś, bo pojawi się
bo sobie zaszkodzi. Dokładnie. I to zaszkodzi często jest zupełnie niewymierne w czasie, nie wiadomo kiedy to się stanie, czy w ogóle to się stanie, a znowu lęk potęguje. Bardzo podobne sytuacje są w obszarze rehabilitacji neurologicznej. Pacjenci są bardzo zlęknieni, że coś zrobią źle i to często ich hamuje przed tym, żeby na przykład eksplorować ten ruch samodzielnie, co w pracach dotyczących jakby reedukacji funkcji motorycznych po udarze na przykład jest warunkiem tego, żeby ten pacjent się poprawiał. Czyli dochodzi do takiego momentu w rehabilitacji pacjenta, że on na przykład sam zaczyna, okej, ja mam tą rękę, która mi się napina w nieadekwatny sposób, bo na przykład pojawia się jakieś spastyczne napięcie i ono się napina w momencie, kiedy ja przychodzę do klęku jednonóż, prawda? No to co ja mam zrobić, żeby to ograniczyć? No i wracając do tych pacjentów różnych, to bardzo często łatwość mają w tym te osoby, którym ten ruch towarzyszył na przykład w pracy. Albo na motywacja jest tak silna po prostu, że człowiek musi wrócić do pracy na przykład na budowę. Miałem takich pacjentów. Nieporównywalnie szybciej wracali, bo to task specific narzucony przez życie po prostu codziennie.
No i też ich motywacja wewnętrzna, czasami taka mocna typu, że musi wrócić do pracy, żeby zarobkować. No będzie takim batem wewnętrznym, czyli tą motywacją wewnętrzną, może nie idealnie pozytywną, idealną, ale sprawi, że ten proces będzie postępował szybciej.
Że finalnie będzie sprawniejszy od na przykład osoby, która mogłaby się wydawać, że ma status ekonomiczny pozwalający jej na zdrowie, tak, na to, że będzie lepiej funkcjonować, a niekoniecznie tak wcale będzie. Jeszcze wracając, bo poruszyłeś ten temat uroginekologiczny, absolutnie nie moja działka, natomiast ilość tych przekonań dotyczących tego, jak człowiek się powinien ruszać, jak się powinny ustawiać jego stawy, no finalnie prowadzi do dużych bardzo konsekwencji, one są nie zawsze widoczne. U nas na oddziale w Instytucie Neurologii mamy masę pacjentów i są takie dane, że na wszystkich oddziałach neurologicznych jest 10% tych pacjentów z tak zwanymi zespołami konwersyjnymi, czynnościowymi. To są takie sytuacje, kiedy nie ma żadnego uszkodzenia, a różnego rodzaju dolegliwości się pojawiają. Często finalnie się kończy to na neurologii, bo to są najczęściej drętwienia, bóle, ból przewlekły, niemożność wykonania ruchu w skrajnych sytuacjach. I z roku na rok tych pacjentów jest coraz więcej. To są często osoby, które mają tak bogatą historię właśnie różnego rodzaju specjalistów medycznych, od fizjoterapeutów przez niestety osteopatów, terapeutów kraniosakralnych, gdzie te przekonania zostały tak silnie ugruntowane, plus jeszcze doszło często, w literaturze jest to opisywane, do takiego rzeczywiście traumatycznego zdarzenia życiowego, który jeszcze pobudził ten układ nerwowy.
No jeszcze na cały na biało wjechał psychoterapeuta, który rozgrzebał kilka traum w życiu.
Na przykład, że faktycznie mamy 10% pacjentów, którzy jakby nie mają uszkodzenia w żadnym badaniu strukturalnym, czyli rezonans jest czysty, EMG jest czyste, a na przykład odczuwają, że nie są w stanie chodzić, albo chodzą w zmienionym wzorcu. Wiesz, te wzorce chodu są opisywane w tych tak zwanych functional neurological disorders, one są opisywane w ogóle, jak się ci ludzie poruszają. To jest bardzo ciekawe, bo często oni się poruszają w podobny sposób, na takich przygiętych kolanach, w zmienionej postawie ciała, bardzo czasami w podobnych wzorcach naprawdę, gdzie w każdym badaniu są rzeczywiście zupełnie czyści. No i teraz znowu bardzo wrażliwe osoby na to, co się im powie, tak? Bo jeżeli to się jeszcze bardziej pogłębi, samo wytłumaczenie w ogóle tej diagnozy, że układ nerwowy ma prawo przestać funkcjonować właściwie z powodu czynników, które wpływają na człowieka, mimo tego, że nie ma żadnego uszkodzenia, samo w sobie jest bardzo trudne i bardzo często, no niestety, klinicyści unikają, żeby o tym mówić i tak szukają tego. No wie pan, coś tam jak na tym rezonansie widać. To może dlatego tak boli. Nikt tego nie wie, nie potrafi nikt powiedzieć zgodnie z tą wiedzą, czy tak jest. Natomiast są inne objawy, które pokazują, że poziom na przykład niepełnosprawności człowieka jest zdecydowanie nieadekwatny do tego, co w tych badaniach znaleziono. No, znowu, u nas mamy jakiś tam sposób postępowania, jak edukować, są zresztą wytyczne dla fizjoterapeutów, głównie rzeczywiście się to będzie opierać na takiej fizjoterapii zorientowanej na zadanie, ale niestety wiemy, że tylko przekroczą drzwi kliniki i w każdym następnym gabinecie dostaną coś nowego. Bardzo często od naprawdę fachowców, no bo każdy chce rzeczywiście coś zbadać, prawda? Pójdą, o co często w wywiadzie na przykład są po całej Polsce, po kilku oddziałach neurologicznych, finalnie trafiają do nas do instytutu.
Ci pacjenci są też w ortopedii i wielu innych specjalizacjach. Czasami błahy problem, nadmiarowo diagnozowany przez różnych specjalistów, którzy za wszelką cenę chcą postawić specyficzną diagnozę bez posiadania przekonania, że tak to powinno, że taka ona powinna być, doprowadzają pacjentów do takich stanów, o których mówisz. I tego jest, myślę, więcej nawet niż 10%, tylko
nie wszyscy już są na oddział.
Dokładnie.
Niektórzy funkcjonują
ty
jeszcze.
Po prostu widzisz ich klinicznie, tak? To są ci, których się tam bada.
Oni są niestety już w takich stanach, gdzie rzeczywiście to wpływa na ich funkcjonowanie. To są osoby często tak zlęknione, że nie są w stanie się poruszyć, czują, że nie mogą się podnieść z łóżka, mają wiele nieadekwatnych objawów, które no, często są bardzo trudne do wytłumaczenia, natomiast są takie prace, które pokazują, że ta czynność jakby czuciowa może być zmieniona i modulowana przez takie czynniki zewnętrzne i rzeczywiście możemy dojść do takiej sytuacji, kiedy to ciało przez to, co ktoś myśli, przez to, czego doświadcza, zaczyna tracić jakby taki spójny obraz, jeśli chodzi o to przetwornictwo w ośrodkowym układzie nerwowym. Strasznie wymagający problem, nie do końca wiadomo, co z nim robić, ale no, osobiste moje zainteresowanie tym tematem się pojawiło, no bo mam wrażenie, że rzeczywiście często to, co w obszarze niektórych właśnie tych metod specjalnych ludzie słyszą,
przyczynia się
do tego po prostu. Mieliśmy tematy od terapii wisceralnych, gdzie ktoś miał poczucie, wiesz, mam nawet taką kartkę, gdzie mam spisane, dostałem to od pacjenta, jakie ma dolegliwości. On wypisywał to na kartce sam, prawda?
I oni bardzo często precyzyjnie, bardzo, przez pryzmat tych metod opisują swój stan. Czyli oni nie opisują tego własnymi słowy, tylko opisują to tym, co zasłyszeli od specjalistów.
Oczywiście.
I to wiesz, że to nie jest ich.
To jest nawet, jeśli chodzi, jest taki artykuł Physiotherapy Consensus for Conversion Disorders, bardzo dobrze to wyjaśniający. W wywiadzie są charakterystyczne zdania, które już powinny klinicyście sugerować, że może mieć do czynienia z tym zespołem czynnościowym. Co ciekawe, na przykład czynnikiem ryzyka jest wykonywanie zawodu medycznego. I mieliśmy na oddziale również fizjoterapeutów, którzy mieli przekonanie na przykład, że kości czaszki się źle poruszają. Wiesz, to przepraszam, że się uśmiecham. Nie,
dobra,
tak?
Obśmiejmy to.
Natomiast no, byli rzeczywiście byli w instytucie fizjoterapeuci czy lekarze, często fizjoterapeuci, którzy mieli poczucie na przykład, że ich kręgosłup jest tak niestabilny, że on wypada. Jak ja się na to kolokwialnie mówiąc napatrzyłem, no to dopiero zobaczyłem wymiar zła tych metod i tego, co one robią na poziomie przekonań ludzi.
No wiesz, że jakby moja działalność jest z tym związana, więc ja mogę tylko przytaknąć, to ja mogę. No mogę powiedzieć, no dobrze, że ktoś poza mną nie tyle, że o tym mówi, ale to widzi. Bo mam wrażenie, że my jako specjaliści jesteśmy bardzo krótkowzroczni. Znaczy my patrzymy przez pryzmat tu i teraz w naszym gabinecie. Czyli jak pacjent kiwnął głową, czy po wyjściu i powiem mu i co lepiej, on powie lepiej, to mówimy sukces, nie? Fanfary, fajerwerki i w ogóle ten pacjent znika, a my mówimy kolejny uratowany, kolejna duszyczka zbawiona i czekam na kolejny dzień nieustającego pasma sukcesów. No, rzeczywistość jest taka, że cała ta fizjoterapia dzieje się poza gabinetami. Czyli teraz ten pacjent wychodzi i coś się z nim dzieje. On sobie coś myśli, on się jakoś czuje, jemu czasami ten problem przychodzi, szuka pomocy dalej. I pytanie, czy my prowadzimy jakieś follow-upy, żeby to zweryfikować. Oczywiście tego nie robimy, bo nie dzwonimy do tam pana Janka i mówimy, panie Janku, dokładnie jak się pan czuje? No nie robimy tego.
Czy dalej pan się boi, że pan się nie może schylić?
Uwaga, ale kto to robi? Badania naukowe to robią, czyli weryfikują skuteczność terapii, patrzą, próbują zweryfikować, czy aby na pewno te interwencje dały taki efekt, jak myśleliśmy. I to jest ta niestety niewygodna prawda, z którą trzeba się zmierzyć, kiedy chce się być specjalistą, który pracuje etycznie, w zgodzie z zasadami sztuki, który realnie chce pomagać pacjentom, który bierze odpowiedzialność za słowa oraz ma tą non-stop powtarzaną pokorę. Bo ta pokora zaczyna się nie od tego, że my jesteśmy mili i mówimy super fajnie, sobie będziemy mówili o pokorny i tak dalej. Nie, ona się zaczyna względem tego, że ja nie wiem wszystkiego, nauka wie zdecydowanie więcej. Moje doświadczenia z całą pewnością są mniejsze, aniżeli to, co zostało zbadane na ten temat, no chyba, że mówimy o chorobach rzadkich, które występują tak rzadko, że po prostu faktycznie doświadczenia pojedynczego klinicysty będą tutaj odgrywały jakąś rolę. Nie?
Tak, jeszcze przyszło mi do głowy, wiesz, my poruszyliśmy właściwie tematy takich bardzo strukturalnych trudności często, tak, że ktoś zaszczepił komuś myśl o tym, że w jakimś stopniu jego ciało jest dysfunkcyjne, to jest jakaś pseudodysfunkcja często, która nie istnieje w tym świecie naukowym. To, co było dla mnie też znamienne, że jak zacząłem pracować no, w zespole, gdzie mieliśmy neuropsychologów, lekarzy, pielęgniarki, to ten język, wiesz, się rzeczy musi być spójny. To były rzeczy, o których na przykład no, najlepsi klinicyści nie wiedzieli, tak? Czyli to też jest kwestia tego, że w tym systemie nauczania naszym mamy małą względnie ekspozycję na to, żeby pracować z innymi zawodami medycznymi. Niewiele fizjoterapeutów chce pracować w szpitalu. Teraz być może wskaźniki finansowe się tym nie poprawiły, ale to pewnie była główna przyczyna. I no, myślę, że też troszeczkę by to było łatwiej, jeżeli by ktoś musiał się na przykład na jakiejś odprawie kliniki, gdzie siedzą, prawda, fizjoterapeuci, lekarze, wyspowiadać z tego, co robi z pacjentem, tak? Czyli dlaczego on tam łapie za tą głowę, próbuje coś tam wyczuwać. A jeszcze zobacz, że to jeszcze powiedzmy te strukturalne kwestie można by tam w jakiś sposób tą pseudologiką bronić, ale jak niebezpieczny jest ten obszar, gdzie jeszcze te kłopoty zaszczepiane ludziom wchodzą na ten pułap emocjonalny, gdzie się łączy jeszcze to odczuwanie emocji z ciałem, że wiesz, to jak myślę sobie nawet o tym, to już mam w głowie właśnie szereg tych pacjentów z zespołami czynnościowymi, które widywałem w klinice, bo tam się często to pojawiało, prawda, że jeszcze są te emocje w ciele uwięzione, że mamy do czynienia z tym, że to ciało pamięta te emocje, że wiesz, łączenie tego, mówisz o prawo pokory, tak, to zupełnie bezpokorne, tak, jakby to są rzeczy, gdzie ktoś, kto jest, nie wiem, neurobiologiem, neurologiem, no nie sposób, żeby on o tym powiedział po prostu, bo to są tak, wiesz, z drugiej strony oczywiście emocje wpływają na napięcie mięśniowe,
to,
tak?
Wiesz co, teraz sobie tak pomyślałem, że jak powiedziałeś o tej pokorze, to faktycznie słyszę, że wielu specjalistów, nie, to nie są specjaliści, wiele osób parających się terapiami alternatywnymi, pseudonaukowymi, używają sformułowania, że no właśnie, że jak ja mówię jakąś evidence-based tam narrację, że ja muszę być pokorny, że nie wszystko zostało zbadane, że to właśnie ich działania są pokorne z jakiegoś powodu, że oni biorą pod uwagę to, że inni jacyś, kurde, znowu klinicyści, specjaliści, inni terapeuci, parając się tymi terapiami, które oni wykonują, zaobserwowali jakieś zjawiska i oni w tej pokorze, oni hołdują temu i wiedzą, że no nauka nie zna odpowiedzi na wszystko, ale coś zostało tam dostrzeżone. To z mojej perspektywy jest bardzo ciekawe, bo myślę, że pokornością byłoby tutaj, albo właściwie to gdzie jest ich pokora, kiedy oni luki w wiedzy w kontekście nauki zapychają domysłami i czują się na tyle butni i pewni, ażeby te szczątkowe przesłanki, że coś wygląda jakoś, stosować w praktyce klinicznej i nie bać się tego
robić.
Za
pieniądze.
To gdzie tutaj jest ta pokora?
No wiesz, to jest w ogóle bardzo częsty argument pojawiający się, że coś nie zostało zbadane albo to jest niemożliwe do zbadania, tak? Ale zawsze mnie zastanawia ta chęć brnięcia w te metody, że jakby jest też tyle rzeczy, które są dobrze zbadane, w których można siedzieć całe życie, jeszcze pogłębiać tą wiedzę, więc skąd jest
ale
ta
ale nie
chęć?
Pozwalają się wyróżniać, bo są bardziej komercyjne.
Tak, ale też, bo od początku, gdzie też ja też zrobiłem niestety sporo takich szkoleń, które no, nie były oparte o naukę.
Przykro mi.
Tak, ale niedużo, szybko bardzo. Są osoby, które później, myślę, otrząsnęły, ale rzeczywiście troszeczkę pieniędzy było wydane na to. I wiesz, to jest po prostu w naturze ludzi chyba też, że każdy myśli, że jest coś ciekawego, coś, co jest niepoznane i trafia w takie oczekiwania tego pewnego mistycyzmu, który każdy w jakimś tam aspekcie ma w sobie. Jeden ma troszeczkę go mniej, drugi ma troszeczkę więcej, ale zwróć uwagę, że są nawet tacy pacjenci, którzy zgłaszają takie rzeczy często na oddziale słychać, tak, że lekarze czegoś nie wiedzą, że tutaj mamy coś, co właśnie nie zostało zbadane, nie chcą o tym powiedzieć i nawet to psycholodzy, neuropsycholodzy u mnie o tym wspominali. Pewne cechy osobowości predysponują do tego, żeby też wierzyć w te rzeczy, tak? Czyli jeżeli ktoś żyje w nieustannym lęku i dopuszcza to, że jakby cały czas jakaś wyższa siła, która próbuje zaszkodzić, to bardzo często słychać w tym wywiadzie, że ktoś mówi, pan co, no tak, ale tylko leki przepisują, prawda? Oni by od razu operowali, tak? I cały czas jest to związane z takim poczuciem jakiejś wyższej siły, która chce mi zrobić źle. Nie chcę to bardzo dokładnie się o tym wypowiadać, natomiast z rozmów takich klinicznych z psychologami u mnie w klinice, jakby to zostało wyjaśnione, to jest do wyjaśnienia, że jest tam pewien zestaw cech osobowości, który predysponuje do tego, żeby wierzyć w te teorie, często niestety, które są wzmacniane lękiem.
No, zresztą, wiesz, obydwoje słuchaliśmy jednego wykładu profesora SWPS-u, doktora habilitowanego Tomasza Grzyba, który zresztą ze mną też odbył rozmowę, zatytułowaną właśnie dlaczego wierzymy w pseudoteorie. I tam chociażby jest 10 powodów według Lilienfielda, które sprawiają, że my jesteśmy skłonni wierzyć w najróżniejsze bzdury, bo ta wiara spełnia jakieś zupełnie inne funkcje i jest tam ta jedna meta potrzeba, to jest potrzeba kontroli. Nie? Że my właśnie dzięki temu, że jakie rzeczy w naszym życiu się dzieją i mówimy, kurczę, ja nie mam nad tym kontroli, ale wiem, że ktoś ma kontrolę, to już mi daje takie poczucie, że gdzieś ta siła sprawcza jest na zewnątrz, gdzieś poza mną.
I mi zapewnia
już
to.
Tak, i mi już jest wtedy lepiej, bo ja wiem, tak, bo ja to kontroluję przynajmniej to, że coś mi robi krzywdę.
Tak, ale zawsze, wiesz, moim zagwozdką i pytaniem, które sobie zadaję, było to, czy jakby osoby, które promują te metody właśnie od terapii czaszkowo-krzyżowej, z której się niejednokrotnie gdzieś tam śmialiśmy, zastanawiałem się po prostu, na ile jest to wyrachowany sposób jakby zarabiania pieniędzy, budowania jakiegoś wizerunku, a na ile jest to wiara. I doszedłem do takich wniosków własnych, jeśli chodzi o obserwację tego środowiska, bo mnie to też po prostu ciekawi, co tam ktoś wymyśli, prawda? Interesuje mnie to, że jednak bardzo często zwolennicy tych metod jakby
wierzą,
oni podzielają, bo to faktycznie już gdyby ktoś tak długo próbował promować coś, co zupełnie nie wierzy, no to to już na granicy psychopatycznego jakiegoś podejścia, prawda? Natomiast w końcu pojawia się ta racjonalizacja i wierzy.
Wiesz co, myślę, że trochę z 5 lat temu, 6, kiedy, wiesz, w 2019 roku nie było twoich słów w mediach społecznościowych, nie było mojego podcastu, nie było wypowiedzi wielu innych osób, które otwarcie krytykują chociażby tą terapię czaszkowo-krzyżową. Nie każdy czytał pracę Steve'a Hartmana, osteopaty, który, mam wrażenie, swój dorobek naukowy poświęcił na krytykowanie terapii czaszkowo-krzyżowej, będąc osteopatą. Tego nie było. I myślę, że stan rzeczy, o którym ty mówisz, on mógł być powszechny. Dzisiaj, ja znowu, to jest moje przemyślenie, stawiam taką hipotezę, że z uwagi na wypowiedzi wielu osób i rzeczową argumentację, która krytykuje w sposób rzeczowy, merytoryczny terapię czaszkowo-krzyżową, to osoby, które się nią parają, doszły do momentu, w którym już zaświtało im coś w głowie, że kurde, chyba coś jest na rzeczy, bo coraz więcej osób o tym mówi, jest coraz więcej realnych dowodów i dobrych argumentów, że to tak nie działa. I teraz są trochę zagonione w kozi róg, no bo teraz to jest ich narzędzie pracy. I teraz
tysiące pacjentów, które...
Dokładnie. I teraz co? No i teraz przestanie zarobkować, przestanie to robić. Poza tym, jak on wypadnie w oczach środowiska? Że co? Że jednak przez ostatnie 5 lat robił źle?
No dlatego
to jest prawie inny problem,
to przestroga może właśnie dla osób, które wchodzą w ten zawód, albo dla studentów tak naprawdę, w co można zabrnąć, jeżeli na starcie te takie pewne ramy źle ustawimy, tak? Czyli można się naprawdę zapędzić w kozi róg po prostu, jeśli chodzi o to, co się komuś powiedziało, ile razy się to powiedziało, no bo jeżeli ktoś pracuje zgodnie z jakimiś metodami, które są oparte jakoś na analizę naukową, czy po prostu jest krytyczny, no to zawsze może się wycofać.
Poza tym też w kontekście modelu evidence-based w fizjoterapii, medycynie, nie w ciągu ostatnich lat, od 2019 roku, kiedy zaczynam robić ten podcast, nie ma rewolucji. Czyli jasne, mamy nowe możliwości, nowe rozwiązania, nowe leki, nowe podejście do pewnych kwestii, ale nie ma rewolucji, tak? Czyli nie zostało pokazane, że no, to po prostu totalnie było inaczej, nie? To w ogóle nie było tym ani krzty prawdy. Nie ma takich narracji. Natomiast w kontekście terapii czaszkowo-krzyżowej dokładnie tak jest, nie?
W pełni obalona.
Tak, więc ja jeżeli nawet, ja, jakbyśmy rozmawiali 10 lat temu, ja z pewnością inne rzeczy mówiłem pacjentom. Ja mam kilka maili, które sobie zostawiłem jeszcze jako trener tam sprzed 15-20 lat, gdzie no trochę mi wstyd za to, tak? Natomiast z dzisiejszej perspektywy, natomiast z ówczesnej... No,
taki był stan wiedzy.
Tak, taki był stan wiedzy, taki był też stan mój wiedzy, ale jednak opartej o jak coś, co mieściło się w ramach tego evidence-based, nie było to najbardziej optymalne. No ale jak sobie pomyślę, że byłbym osteopatą, i wszystko by się okazało w kontekście terapii czaszkowo-krzyżowej, to jest palcem na wodzie pisane, to jak z tego wybrnąć?
Tak, a wyobraź sobie, że na przykład jako fizjoterapeuta, nie osteopata, ograniczasz swoje metody pracy tylko do działań biernych. I przychodzą te czasy, no, które pokazują taką, a nie inną perspektywę na to. No nie jest łatwo się wycofać. Nie jest łatwo, jeżeli nie byłeś tylko klinicystą, tylko na przykład jesteś szkoleniowcem tych metod, tak? Jeżeli ty sam jesteś przekonany o tym, że ty wyczuwasz na przykład ruchy kręgosłupa swoimi rękami. No myślę, że właśnie dlatego, jeżeli ten krytycyzm się nie pojawia na samym początku pracy, no to później mogą się pojawić naprawdę duże trudności, takie powiedziałbym życiowe nawet, no bo to, wiesz, każdy się jakoś tą pracą definiuje jednak, tak, że no nie chce pójść w taką stronę, z której nie ma odwrotu, ale wydaje się, że w obliczu tej wiedzy, która jest teraz, w niektórych tych aspektach, no nie, jest to ewidentnie nieprawda, tak, więc wiesz, ale na przykład, no jak to analizować, co ja powtarzam studentom, no wiesz, nie mamy monopolu na działania manualne, tak? Jest wiele manewrów, którym na przykład neurolog wykonuje z pacjentem, tak? Chociażby stosowane w zawrotach głowy. I takim dobrą, myślę, że praktyką jest to, żeby analizować, czy inni specjaliści medyczni mają chociażby cząstkę tego, co ktoś przekazuje w swoim arsenale. No bo dlaczego najlepszy internista, czy może najlepszy, po prostu pracujący zgodnie z wytycznymi, nie znałby na przykład tych zasad terapii wisceralnej. No dlaczego on miałby tego nie robić? I wiesz, tu się bardzo często pojawia taka argumentacja tych środowisk, no bo on nie chce, bo na przykład firmy farmaceutyczne go kupiły. No to od razu jakby ta dyskusja jest z góry skazana na porażkę wtedy, tak? Już jest obronna z zasady, podejście obronne takie, tak? I to bardzo często się kończą te dyskusje, kiedy ja próbuję wprost z kimś dyskutować, właśnie taką lękową narracją, że nie, ale no to jest przecież lekarz, tak? On stosuje, no nie, no jeżeli by to proste, tanie i można by było ludziom naprawiać wątrobę czy trzustkę za pomocą jakiegoś dotyku specyficznie dawkowego, no to naprawdę nie tylko fizjoterapeuci, osteopaci, terapeuci manualni by to robili, tylko również byłoby w standardach postępowania na przykład właśnie na oddziałach internistycznych. No nie ma osteopatów na tym oddziale neurologii, prawda?
Bo tam się bierze odpowiedzialność za to, co się robi. No, to się wpisuje w kartę. I trzeba być z tego rozliczonym, bo każdy może tą kartę spojrzeć i powiedzieć, wiesz co...
Po co to ktoś robił?
Tak.
Nie ma osoby, która próbuje manipulować płynem mózgowo-rdzeniowym rękami swoimi na oddziale neurochirurgii, gdzie koledzy z kliniki obok wszczepiają zastawki z komory mózgu do nie pomagają im, tak? I teraz pytanie, oni zawsze często, wiesz, podkreślają tą etykę pracy, tak? No jaka jest etyka pracy, skoro ja deklaruję, że mam narzędzie, które jest na przykład pomóc człowiekowi z porażeniem dziecięcym, który ma jeszcze wodogłowie, czyli zaburzenia płynu mózgowo-rdzeniowego, rytmu jego, można tak powiedzieć, prawda, posługując się tą narracją czaszkowo-krzyżową, no to jaka jest ta etyka, skoro ja mam to narzędzie w rękach, a nie chcę pójść tam i pomóc człowiekowi z wodogłowiem. Tak, tylko próbuję...
Zwróć uwagę, że ten ruch wygląda zupełnie inaczej. Czyli jeżeli ktoś jest fizjoterapeutą i nawet... No, zawód fizjoterapeuty regulowany. Jak masz licencję, no to musisz prowadzić dokumentację medyczną. Podejmujesz jako interwencję, wpisujesz ją. I teraz, jeżeli jest fizjoterapeuta, który skręcił w stronę chociażby terapii czaszkowo-krzyżowej i zaczyna się nią parać, to musi wpisać ją w kartę, tak, że taką terapię wykonał danemu pacjentowi. No i zaczyna wtedy być problem, no bo to nie jest terapia evidence-based, tak? Nie wybroni jej, no właściwie, no dobra. Nie zawsze musi być evidence-based, żeby znaleźć się w karcie. To żeby też była jasność, to chcę podkreślić. Natomiast jak się znalazło w karcie, to musisz to wybronić. Tego nie jesteś w stanie wybronić. I widzę taki ruch, że coraz więcej fizjoterapeutów no, przestaje się identyfikować jako fizjoterapeuci z licencją, tylko mówią, że są osteopatami. I nie prowadzą na przykład dokumentacji medycznej i wtedy hulaj dusza, piekła nie ma. Robimy to, co chcemy, nie musimy nic wpisywać do dokumentacji medycznej, bo mimo tych wysokich standardów, tych białych koszul i tej wspaniałej narracji, osteopaci, którzy te uważają, że tak świetnie tutaj dbają o ten etos swojej pracy, nie prowadzą dokumentacji medycznej. Systemowo. Czyli osteopata nie jest zobligowany prowadzić dokumentacji medycznej.
I nie próbują jakby, tak jak to robili fizjoterapeuci przez wiele lat, między innymi mój szef stworzył Izbę Fizjoterapeutów, jakby wejść w formalną stronę tego, tak? Czyli poczynić działania, żeby sformalizować zawód, tak, my jesteśmy oddzielnym zawodem, mamy odpowiedzialność jakąś, prawda? No nie ma takich kroków do tego, no dlatego właśnie takich
wspomniałeś. Jest to wygodne.
Po prostu jest to wygodne.
Bo czerpię profity, ale nie mam odpowiedzialności.
Tak, a też jest nieweryfikowalne, tak na dobrą sprawę, no bo też często, jeżeli by doszło do jakiegoś próby weryfikacji, no to też zwróć uwagę, kto odróżni, czy była stosowana specyficzna terapia powięziowa, czy był stosowany masaż. Jak to odróżnić? Jakich ekspertów wziąć? Jak powołać tych ekspertów, na przykład w sądzie, który to jest niemożliwe, bo nie. To po prostu jest masaż.
Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. No, ja widzę jeszcze większy problem i myślę, że to będzie takie dopięcie tego, że jeszcze w poprzedniej kadencji KIW jeszcze trzymał to wszystko, krótko mówiąc, znaczy trzymał. Próbował przynajmniej nie robić pola do rozwoju tych terapii alternatywnych pseudonauki w obrębie fizjoterapii, czyli próbował trzymać w ryzach ten regulowany zawód. A teraz obecna kadencja, mam wrażenie, że to już jest zrobienie tak ogromnej przestrzeni dla całego altmedu, dla pseudonauki, dla tych wszystkich terapii, o których mówimy, że one już są wręcz dobrze widziane. Jest to pokazywane fizjoterapeutom, że KIW wręcz klepie po ramieniu tę terapię.
No niestety warsztat dotyczący terapii osteopatycznej no, pojawił się na kongresie firmowanym.
To jest kompromitacja.
Tak, a można by wziąć przykład na przykład z chociażby Izby Francuskiej czy Australijskiej, gdzie rzeczywiście stworzono tą listę terapii iluzorycznych, których jakby prawo zabrania ich stosować, tak? Jak to rozwiązać? Ciężko mi powiedzieć. Wydaje mi się, że też sam zawód jest niedostrzeżony nieco przez jakby płatnika, przez Fundusz Zdrowia po prostu. To są na tyle małe koszty wbrew pozorom z tym, że nie wiem, ile kosztuje jakieś leczenie, że nie bardzo ktoś chce się temu przyjrzeć, a szkoda, no bo są prace, gdzie na przykład prowadzona wczesna kinezyterapia na oddziale udarowym no zabezpiecza przed jakimiś długoterminowymi powikłaniami w kontekście zapaleń płuc. Wiesz, no, jak to też wydać, no prosta pionizacja chorego, tak, obciążenie jakimś wysiłkiem. I te koszty, kraje, które mają to nieco dalej popchnięte, widzą, tak, że na przykład wczesne uruchomienie osoby tam w stanie po udarze powoduje, że on później tam wraca częściej do pracy. Ale mam wrażenie, że u nas, no, już tak wchodząc już w temat polityczny, żeby też za mocno wchodzić, to po prostu krótkowzroczność jest duża, tak. No nie jest powiedziane to, że człowiek będzie bardzo ciężko ćwiczył po udarze pierwsze pół roku, to być może za 5 albo za 7 lat on wróci do pracy, albo wcześniej i będzie pracował, przynosił pieniądze. Tylko jest takie tu i teraz. Po prostu, no. Bo taka zawsze jest rola aktywności fizycznej. Jej nie widać od razu, nie? Dlatego łatwo jest wprowadzać nowe rozwiązania coś jest tam blisko temu, no bo bardzo dużo jest programów lekowych i firmy farmaceutyczne dużo działają z Instytutem Neurologii, no tamten efekt jest rzeczywiście często szybszy i łatwo go pokazać, żeby ktoś za niego zapłacił, prawda? Natomiast no, ciężko jest udowodnić, że to, że ktoś pionizował pacjenta, podał mu kapcie, śmiejąc się, powoduje to, że on będzie lepiej funkcjonował, a finalnie bez tego podania kapci, nie chcę tutaj wywyższać zawodu fizjoterapeuty, ale bez tego podania kapci i wyjścia gdzieś z tymi, w tych kapciach, ta farmakologia no, traci na znaczeniu, tak? No bo to finalnie chodzi o to funkcjonowanie człowieka, prawda?
No, myślę, że nie ma niczego lepiej przebadanego pod kątem wpływu na najróżniejsze układy naszego ciała, na aparat ruchu, na układ nerwowy, na układ krążeniowo-oddechowy, na różne problemy związane z tymi układami, aniżeli aktywność fizyczna. Czyli wiemy, że jak to zresztą jest w jednej z pracy Scotta i Kana z bodajże w 2011 roku na temat mechanotransdukcji, jest tam takie sformułowanie, że niestety, ale systemowo nie jest uczone wśród zawodów medycznych, że lekiem na problemy XXI wieku jest aktywność fizyczna. To nie, nie jest może cytat dosłowny, ale bardzo bliski temu, jak to jest tam
nie jest,
przekazane.
Wiesz, widzę, jeśli chodzi o działkę neurologiczną, taką typowo oddziałową, to też widzę takie problemy, które skłaniają mnie do takich przemyśleń. Czy w ogóle jest to sensowne, że jesteśmy w ten sposób uczeni, że w ogóle nasz zawód na przykład jest na poziomie magisterskim, tak? Wiesz, w Niemczech jest to zorganizowane w taki sposób, że jest rzeczywiście człowiek, który ma wykształcenie wyższe, magisterskie i szereg techników, którzy odtwarzają często podstawowe wzorce ruchowe, podstawowe ćwiczenia, aktywności, na przykład w ostrej dłoni po udarze. U nas stało się tak, że mam wrażenie, że ten poziom akademicki, no, praca często jest rzemieślnicza. Ja muszę powiedzieć, że to często robię na oddziale. Naprawdę jest rzemieślniczą pracą polegającą na tym, że pionizuję, przesadzam. Tego samego pacjenta, jeżeli ma powikłania, często 3 miesiące, codziennie, tak? Łącznie z sobotami, jak są dyżury, zmieniamy się z kolegami. Zastanawia mnie to, bo oczywiście interesuje mnie wiedza dotycząca neurofizjologii, neurologii behawioralnej, to jest po prostu szalenie ciekawe, ale wartość, którą daję pacjentowi, po pewnym momencie ta wiedza już nie powoduje tej wartości więcej, a powoduje to, że jakby produkujemy fizjoterapeutów bardzo wykwalifikowanych akademicko, nie? I oni mają chęć nie robienia tych rzeczy później, nie chcą tego robić.
Ja widzę inny problem. Ja widzę, że te wszystkie neurokoncepcje, neuroplastyczności, neuroterapie, neuroćwiczenia i ta argumentacja za nimi stojąca mają głównym zadaniem oczarować odbiorcę, czasami niejako zawstydzić go, że tak mało wie i właśnie poprzez ten wstyd pokazać mu, zobacz, ja ten wstyd mogę z ciebie zmyć, pokażę ci te super fantazyjne ćwiczenia, które są lepsze od innych. I to jest droga donikąd, bo o ile w 2019 roku widziałem ogromną potrzebę popularyzowania kinezyterapii, w ogóle terapii aktywnych oraz modelu evidence-based, tak teraz widzę dwie inne potrzeby, czyli widzę potrzebę racjonalizacji tego, czym trening, ćwiczenia, kinezyterapia jest naprawdę i co jest w niej ważne, a co najwyżej ciekawe, oraz racjonalizowania tego, jak korzystać z nauki i czy przypadkiem dzisiaj nie mamy nie tylko problemu z dezinformacją związaną z medycyną, z altmedem, bo to nie medycyna jest, tak? Dokładnie, z altmedem, tylko z prostytuowaniem badań naukowych, czyli wyciąganiem tych neurociekawostek, przypisywanie im nadmiarowego znaczenia i pokazywanie, zobacz, to powinno być robione tak, bo dzięki neuronaukom my to wiemy. Tyle, że dzisiaj mamy taki kryzys praktycznego stosowania tej wiedzy z zakresu neuro, tak, tych neuronauk, że my nie jesteśmy w stanie tego wykorzystywać w praktyce, bo to nie ma takiego znaczenia w pojedyncze te mechanizmy i jak często się nam przedstawia, bo nie jakby myśleliśmy, bo to jest kwestia narracji, a nie kwestia tego, co my wiemy.
Albo w ogóle samo zorientowanie, jakby nazewnictwo problemu bywa skomplikowane, dlatego że wiesz, to łatwo wybierać z różnych badań, co pozytywnie wpływa na układ nerwowy. No, szereg rzeczy, od relacji, przez sen, prawda, przez aktywność fizyczną. Natomiast problem jest, jak to zaimplementować. Problem jest taki naprawdę prosty, społeczny, dlaczego ludzie tego nie robią. Bo to, co, wiesz, to jest w ogóle też taka kwestia, która mnie interesowała, czy coś się zmieni za 50 lat, tak? No, dochodzę w końcu do takich przemyśleń, wspólnie z kumplami z pracy, że żeby to się jakoś bardzo zmieniło, no musiałaby postąpić ewolucja, tak? Czyli musiałby to ciało człowieka musiałoby na tyle się zmienić, żeby te prawdy zaczęły w perspektywie naszego życia być zupełnie inne. No, wydaje mi się, że jednak raczej będziemy musieli dalej ćwiczyć, albo jeszcze więcej będziemy musieli trenować, ćwiczyć, dbać o sprawność. I teraz wymyślamy coraz więcej tych różnego rodzaju właśnie ciekawostek, które często są oparte o jakieś prawidłowe, prawdziwe rzeczy, ale mało jest systemowo myślenia o tym, co zrobić, żeby ludzie podjęli te prostsze rozwiązania, które są dobrze zbadane. I wiesz, no, są pytania, czy Czy rehabilitacja po udarze mózgu będzie inna za 50 lat? No być może będzie w jakimś stopniu inna, bo będą jakieś systemy, które mi coś ułatwią, ale finalnie pryncypia będzie te same. No człowiek będzie musiał podjąć tą aktywność. No, żeby to się zmieniło, musiałaby postąpić ewolucja. To on się nie zdarzy za naszego życia, prawda? Tak. Może się te organizmy zaadaptują do tej mniejszej ilości aktywności fizycznej. Być może, no, nie takie mechanizmy wykształciliśmy, tak? Ale na pewno nie w perspektywie 100 lat. Więc jakby jestem tutaj, może oczywiście mogę się zdziwić, ale wydaje mi się, że się niewiele zmieni. Być może się zmieni sposób, będzie jeszcze więcej narzędzi do trakowania. Zobacz, z pewnością masz tutaj wiele narzędzi do trakowania aktywności fizycznej, do monitorowania jej, ale to robienie na samym końcu będzie musiało zaistnieć, nie? A niewiele osób skupia się na tym, co zrobić, żeby ludziom się zaczęło chcieć robić. Wręcz na początku rozmawialiśmy, że część rzeczy odstrasza ludzi od tego.
Taka sama sytuacja jest z największym problemem, z jakim przychodzi nam się mierzyć, bo wiemy, że ludzie w skali świata w największym stopniu umierają z powodu incydentów sercowo-naczyniowych, które bardzo często mają w tle jako powody różne choroby metaboliczne, czy po prostu otyłość. Ten problem jest epidemią dzisiejszych czasów. Te statystyki pokazują, że problem cały czas narasta i my doskonale wiemy, jak walczyć z otyłością. My wiemy, jak poprawiać nasze zdrowie metaboliczne. Natomiast koniec końców jesteśmy beznadziejni jako środowiska specjalistów w sprawianiu, że ludzie robią to, co wiemy, że powinni robić tą pracę u podstaw.
Tak, a zwróć uwagę, że nie ma za wiele też takich dziedzin, gdzie te krzywe ilości wiedzy i zastosowania aż tak w różnych kierunkach zmierzają, bo najczęściej w branży bliskiej, ze względu rodzinnym, jakiejś inżynierskiej, jak coś zostanie wynalezione, później jakiś proces optymalizacji kosztów jest takie, że to zastosowane, to się staje standardem, jakiś tam nowy beton, tak, w budownictwie. A tutaj jest wręcz odwrotnie, czyli 70 lat temu dzieci w Wielkiej Brytanii średnio na jedną milę biegały szybciej, mimo że nikt nie wiedział dokładnie, co się dzieje na poziomie kory ruchowej, jak ktoś robi ciężki trening siłowy. Nikt o tym nawet nie myślał. A zastosowanie praktyczne było takie, że były te rezultaty lepsze. Więc to mnie po prostu też interesuje, jak to będzie, co z tym dalej będzie, no bo to jest naprawdę zaskakujące. No w bardzo niewielu branżach tak coś takiego się dzieje.
No, jakby zaintrygowałeś mnie na tyle, żeby do tematu się przyjrzeć, żeby pochylić się nad nim, żeby przyjrzeć mu się i może kolejną naszą rozmowę właśnie pociągniemy w tą
stronę. Uwagę, że statystyki dotyczące tego, ile się ludzi ruszają, często spadają, prawda? Jest to trudniejsze, problem z otyłością narasta, a wiemy coraz więcej na poziomie komórkowym. Tylko pytanie właśnie, czy ta wiedza na poziomie komórkowym jest potrzebna tak naprawdę, czy ona jest potrzebna.
Ona
tak?
Wyjaśnia, bo może tak, nauka, nawet ta taka pojedynczych jakichś szlaków metabolicznych, pojedynczych zjawisk fizjologicznych, ona pozwala nam lepiej zrozumieć świat. Pozwala nam wyjaśnić wiele rzeczy, z którymi mierzymy się na co dzień. Ale nie każda z nich ma realną istotność kliniczną, która jest przydatna praktyką w codziennej pracy. I o tym należy pamiętać, a czasami wręcz potrafi rozpraszać. Czyli ten rachunek zysków i strat z przywiązywania nadmiernej uwagi do tych ciekawostek, tego pozornego próby wytłumaczenia rzeczywistości i jeszcze mówiąc o tym, że jestem ciekawy czegoś, tak naprawdę będzie powodowało zamieszanie wśród specjalistów, będzie formą dezinformacji i u pacjentów również może budować błędne przekonania.
I wpłynie szkodliwie na postępowanie.
Tak. Dokładnie tak.
Wiesz, ja zawsze studentom starałem się podkreślać to. Może troszeczkę nie do końca słusznie, chociaż wydaje mi się, że mam w tym jakiś sens, że i ty też zresztą o tym mówiłeś na swoich szkoleniach, o tej pracy bez kompleksów, że wiadomo, że ktoś, kto pracuje 10 lat na oddziale neurologii, będzie lepszy w znajomości mechanizmów i w znajomości niuansów tak pracy. Natomiast finalnie 80% efektu z pacjentem, na przykład na oddziale ostrym, może zrobić ktoś, kto nie ma tej wiedzy, jeżeli będzie odpowiednio zaangażowany, jeżeli dany student po prostu, czy młody fizjoterapeuta przyjdzie i zrobi 80% tego, co jest dobrze znane, czyli spróbuje obciążyć pacjenta wysiłkiem fizycznym dobranym do jego możliwości, spionizuje go i zrobi to w odpowiedniej pozycji początkowej, która nie będzie przesadnie mało wymagająca, to już on zrobi tyle, co często praktyk, który pracuje dużo dłużej. Mało tego, w wielu miejscach to nie jest robione. Jest bardzo dużo oddziałów w Polsce, gdzie ludzie jakby nie są wyciągani z łóżek w ogóle, prawda? A czasami ten student czy osoba, która rozpoczyna pracę, ma dużo pretensji do siebie, czy na pewno postępuje właściwie, no bo tego kontekstu szerszego nie zna. Że to, z czego się śmieje, że opuszczenie barierki i podanie kapci, bywa, że jest tym evidence-based fachowym oddziaływaniem.
Janek, ponad 1,5 godziny rozmowy za nami. Ja myślę, że tu postawimy dzisiaj kropkę. Ja jeszcze dodam taki komentarz, już bezpośrednio do twojej osoby, to będzie taki bardzo ad personam. Kiedy ja się z tobą poznałem? 3 lata temu, 4 lata temu?
Na Olimpiadzie Wiedzy, na WF-ie.
Czyli to
cztery, cztery.
4 lata
tak.
temu. No to z mojej perspektywy, co bardzo cenię, przeszedłeś no prawie że ewolucję jako specjalista, bo dla mnie narracja, którą prowadzisz, wiedza, którą posiadasz, takie rzeczowe podejście do wielu tematów oraz to, jak trochę dowodzisz temu sformułowaniu practice what you preach, jest godne szacunku i ja chylę czoła, bo więcej takich specjalistów jak ty, to myślę, że za 50 lat może się zdziwimy, że będzie jednak lepiej w tej branży.
Bardzo dziękuję, dziękuję serdecznie. Mogę tylko powiedzieć, że w czasach studenckich ty rozpocząłeś działanie z podcastem i to z pewnością był jeden z rzeczy, która powodowała, zasiała jakieś ziarno niepewności co do niektórych koncepcji, metod, nie jedyne, bo miałem też takie środowisko znajomych, które tam podważaliśmy, ile się dało akurat i się śmialiśmy z wielu rzeczy, ale spowodowało to, że na pewno gdzieś tam ukierunkowało jeszcze jakoś sposób pracy, także
super. Bardzo miło, dziękuję ci Janek za dzisiejszą rozmowę.
Dzięki
i mam
wielkie,
nadzieję,
serdecznie dziękuję.
Do zobaczenia.
Dzięki. Cześć.